Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Zapraszam Państwa na nasze wieczorne spotkanie. Na rozmowy niedokończone to kontynuacja spotkania, które podjęliśmy w telewizji. Trwam tuż po godzinie 18. Przejrzystość rynku, zasady i ochrona. Naszym gościem jest pan prezes Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Szczęść Boże, witam serdecznie. Serdecznie, panie prezesie.
Szczęść Boże ojcu i wszystkim słuchaczom.
A zatem, panie prezesie, przejrzystość rynku, zasady i ochrona. Rozpocznijmy tę drugą część naszego spotkania od tych najważniejszych wyzwań i zadań, którymi aktualnie zajmuje się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Przede wszystkim ten okres, który jest niezwykle trudny dla Polaków, dla konsumentów, dla przedsiębiorców. Dbamy o to, aby uczciwe mechanizmy rynkowe, aby transparentność relacji między przedsiębiorcami, ale także ze strony przedsiębiorców względem konsumentów, aby ona była zapewniona. Nie mamy wpływu jako urząd na wiele elementów, które występują w gospodarce. Nie mamy wpływu na ceny, nie mamy wpływu na marże. Ustawodawca przewidział, że mamy dbać i tą rolę staramy się wypełniać jak najlepiej o to, aby nie występowały zmowy cenowe na rynku, nie dochodziło do nadużywania pozycji dominującej, czy żeby nie dochodziło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, choćby poprzez wprowadzenie konsumentów w błąd, czy zapisy, klauzule niedozwolone w umowach. Te działania, które prowadzimy w tym czasie, w którym obecnie się znajdujemy, z jednej strony to są działania systematyczne, mające na celu chronienie konsumentów, czy to w sektorze usług finansowych, czy to na rynkach cyfrowych, czy bezpieczeństwo produktów, które również jest realizowane w urzędzie i też te uczciwe relacje pomiędzy przedsiębiorcami, ale też te działania nadzwyczajne, które są domeną tego właśnie trudnego czasu, w którym ma miejsce wojna w Ukrainie. Atak Rosji na Ukrainę i czas, gdy w Europie mamy wojnę, to jest czas ogromnych zakłóceń, jeżeli chodzi o łańcuchy dostaw, jeżeli chodzi o ogromną niepewność, która występuje na rynku. Także mechanizmy destabilizujące ze strony Rosji, mam tu na myśli przede wszystkim sektor energetyczny, doprowadził do sytuacji, w której się znajdujemy, gdy jest wysoka inflacja, gdy też rzeczywiście wielu konsumentów doświadcza trudności. I z jednej strony to są te rynki, te nasze działania, które mają zapewnić, też zmobilizować przedsiębiorców do tego, aby nie dochodziło do nieuczciwych porozumień. Mam tu na myśli choćby działania na rynku węgla, tak aby nie dochodziło do zmów cenowych czy podziału rynku. Sektor energetyczny, jeżeli chodzi o nadużywanie pozycji dominującej, ale też działania choćby w sektorze bankowym przy okazji wprowadzania rządowych wakacji kredytowych. Również dbamy o to, aby banki uczciwie podchodziły do swoich obowiązków, aby nie wprowadzały konsumentów w błąd, aby nie straszyły choćby utratą zdolności czy pogorszeniem zdolności kredytowej wskutek skorzystania z wakacji kredytowych. To jest to, co możemy robić i to jest to, co staramy się robić najlepiej, jak tylko możemy, tak żeby rzeczywiście te uczciwe mechanizmy dominowały na rynku. Bez wątpienia mamy jeszcze bardzo wiele pracy do wykonania, aby rzeczywiście polski rynek był oparty na uczciwych mechanizmach, które powinny przecież występować w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami, ale także ze strony przedsiębiorców, tych największych przedsiębiorców względem konsumentów.
Panie prezesie, ta branża cała dotycząca bezpieczeństwa szeroko rozumianego, energetycznego, rzeczywiście to bardzo newralgiczny obszar, który w tym czasie kryzysowym działań wojennych, które toczą się na Ukrainie, skutkuje również w bardzo konkretnym odzwierciedleniu i w budżetach domowych, i w tym wszystkim, co dzieje się w branży, jeżeli chodzi o sprzedaż i sklepy. A zatem potrzebna jest taka szeroko rozumiana kontrola tego wszystkiego rzeczywiście, co z jednej strony zostało nam zaserwowane w takim trybie nadzwyczajnym.
To rzeczywiście jest tryb nadzwyczajny. Gdy w zeszłym roku o tej porze, ale także wcześniej, dobijaliśmy się do Komisji Europejskiej, wskazując choćby na te manipulacje, których dopuszcza się dopuszczał się w naszej opinii Gazprom, dopuszczali się Rosjanie. Spotykało się to z ogromnym niezrozumieniem i argumentacją po stronie Komisji Europejskiej o tym, że mamy zwiększone zapotrzebowanie, podaż globalną na gaz na różnych światowych rynkach i o tym, że są to mechanizmy rynkowe. Dziś widzimy, że rzeczywiście Rosjanie dużo wcześniej zaczęli przygotowania do tej wojny i elementem tej wojny, przynajmniej w moim odczuciu, są te elementy hybrydowe dążące do tego, żeby zdestabilizować Europę. Także jeżeli chodzi o Polskę, te zakłócenia na rynku energetycznym, także poprzez ogromne zależności niektórych gospodarek, choćby gospodarki niemieckiej od gazu, ale nie tylko, one rzeczywiście powodują ogromne perturbacje. Dodatkowo rynek polski, o tym pamiętajmy, jest w sposób szczególny poszkodowany w wyniku wojny na Ukrainie. Mam tu na myśli przede wszystkim wysoką inflację. W ogóle, jeżeli porównamy inflację na poziomie europejskim, to jest ona najwyższa właśnie w krajach, które są blisko, czy to Ukrainy, czy to Rosji. Te zakłócenia ze strony tych sytuacji właśnie, czy to w Ukrainie, ale także pewnych zależności gospodarczych, choćby jeżeli chodzi o kraje bałtyckie, jeżeli chodzi o dostawy od Rosji. One również przerwy w dostawach utrudniają funkcjonowanie gospodarkom. Ta inflacja w krajach bałtyckich jest nie tylko dwucyfrowa, ale rzeczywiście sięga 25%. I widzimy, że Polska również jest ogromnie poszkodowana właśnie ze względu na to, że graniczymy z krajem objętym wojną. To jest w jakimś stopniu też wojna wypowiedziana Europie, nie tylko Ukrainie. I dzisiaj naszą rolą jako UOKiK-u, tak to przewidział ustawodawca, jest dbanie, aby w tych trudnych okolicznościach, w okolicznościach zaburzeń, nie tylko zaburzeń popandemicznych, gdzie łańcuchy dostaw się jeszcze nie odbudowały, gdzie też mamy pewne konsekwencje tych obostrzeń, ale też przerwanych łańcuchów dostaw, a dodatkowo jeszcze mamy wszystkie elementy związane z wojną w Ukrainie, mam tu na myśli zakłócenia, jeżeli chodzi o rynki żywności, mam tu na myśli również kwestie związane z nawozami, mam tu na myśli cały sektor energetyczny, one bardzo mocno oddziałują na naszą gospodarkę i jako UOKiK dbamy o to, aby tam, gdzie widzimy, że te mechanizmy rynkowe nie działają prawidłowo, albo poprzez realizację naszych kompetencji ustawowych, albo poprzez współpracę z rządem, aby rzeczywiście podejmować te działania, które będą usprawniały procesy gospodarcze i eliminowały nieuczciwe mechanizmy z rynku.
Gdzie te mechanizmy występują? Czy mówimy o jakichś konkretnych branżach, panie prezesie?
Ogromna destabilizacja to rzeczywiście sektor energetyczny i myślę, że dzisiaj wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak wiele innych gospodarek zależy właśnie od sektora energetycznego. Wspomniałem o nawozach. Oczywiście ta produkcja żywności jest bardzo mocno oparta na sektorze energetycznym. Natomiast oczywiście widzimy, że dalej w tym trudnym czasie, choćby jeżeli chodzi o sektor usług finansowych, jeżeli chodzi o alternatywne inwestycje, jeżeli chodzi właśnie o ciągłość dostaw, tam gdzie są zaburzenia, zawsze pojawiają się osoby, które próbują wykorzystać tęże sytuację. My mamy zajmować się przede wszystkim w myśl ustawy i w myśl naszych kompetencji największymi podmiotami i tą rolę wiemy, że musimy dobrze wypełniać. Natomiast to, co jest ogromnym wyzwaniem i co jest niespotykane w stosunku do wielu wcześniejszych lat, to jest to, że reakcja, którą podejmujemy, jest reakcją bardzo szybką w stosunku do narzędzi, którymi dysponujemy. Tak jak kiedyś badania rynku zajmowały zazwyczaj od roku, półtora były badania, które zajmowały 2 lata. Dzisiaj, żeby poznać rynek, przeanalizować mechanizmy, umowy, które są między podmiotami, my najczęściej dajemy sobie zaledwie kilka miesięcy, do 3 miesięcy staramy się realizować te czynności, które wymagają pozyskania i przeanalizowania bardzo wielu danych, a które z kolei są podstawą do naszych działań o charakterze władczym. Mam tu na myśli postępowania administracyjne, stawianie zarzutów czy wydawanie decyzji. Tu już proces oczywiście jest dłuższy niż 3 miesiące. Natomiast sytuacja, w której jesteśmy, sytuacja niezwykle trudna, ona tak naprawdę wymaga też bardzo wielu działań o charakterze gospodarczym, gdzie my jako urząd możemy je wspierać. Choćby ze względu na kwestię tego, że nie można czekać 2 czy 3 lata na to, aż będzie wydana decyzja i później proces odwoławczy, ale reakcja jest potrzebna tu I teraz, zatem tak podsumowując, z jednej strony jesteśmy blisko rynku, reagujemy na wszystkie sygnały napływające, czy to z sektora spożywczego, czy to z sektora energetycznego, czy z innych obszarów, bo pamiętajmy, że tak naprawdę wszystkie rynki to są rynki, gdzie jeżeli dochodziłoby do niedozwolonych praktyk, tam podejmujemy działania i to jest jeden obszar naszej aktywności i z drugiej strony każdy sygnał, który do nas napływa, jest naprawdę bardzo gruntownie badany, czy to ze strony konsumentów, czy to ze strony przedsiębiorców. I z drugiej strony to nasze wsparcie i włączenie się w te działania, które realizuje rząd. Mam tu na myśli przede wszystkim mechanizmy wspierania w zakresie polityk takich, głównie o charakterze pomocy publicznej. Tutaj UOKiK jest odpowiedzialny za monitorowanie pomocy publicznej, ale też jesteśmy doradcą, takim pośrednikiem pomiędzy rządem polskim a Komisją Europejską w notyfikacji programów pomocowych. Tutaj również ta nasza aktywność jest bardzo duża. I trzeci poziom, o którym rzadko mówimy, mianowicie jeżeli tylko dostrzegamy pewne nieprawidłowości wykraczające poza nasze kompetencje, gdzie potrzebne są zmiany prawne, ingerencja regulacyjna, czy to po stronie rządu, czy ustawodawcy, tam również jesteśmy w kontakcie z resortami i podejmujemy te inicjatywy.
Panie prezesie, co działo się na rynku cukru? Pamiętamy doskonale tą ogromną, taką podkręcaną, myślę, także panikę wśród konsumentów, że zabrakło cukru.
To nie pierwszy przypadek. Proszę zauważyć, że przed cukrem był olej, przed cukrem były drożdże, przed cukrem było wiele innych tego typu kategorii produktów. Mam tu na myśli przede wszystkim czas pandemii. Jeżeli chodzi o cukier, to co dostrzegaliśmy my jako urząd, to z jednej strony dostrzegaliśmy, że rzeczywiście cukru w Polsce nie brakowało, natomiast były bardzo poważne zakłócenia w łańcuchach dostaw, przede wszystkim na poziomie sieci handlowych. Cukier jest tym szczególnym produktem, który wymaga odpowiednich parametrów, choćby wilgotności w procesie magazynowania. Jest on też jednym z cięższych produktów, które są sprzedawane w kanale nowoczesnym. Stąd rzeczywiście były zakłócenia po stronie łańcucha dostaw. I tempa realizacji dostaw bezpośrednio do placówek handlowych. Z drugiej strony te impulsy po stronie konsumentów, które docierają do konsumentów, niekiedy ta dezinformacja, która występuje również poprzez takie mechanizmy nakręcające, choćby w mediach społecznościowych, czy na niektórych portalach informacyjnych. Był taki moment, proszę Państwa, że po cukrze także na czołowych portalach informacyjnych zaczęły się pojawiać informacje, że w Polsce zaczyna brakować octu. Ja mam wrażenie, że to jest troszkę właśnie ta chęć takiego przekonywania co niektórych również, czy to właśnie do takiej samospełniającej się przepowiedni, że czegoś brakuje, Polacy wówczas, czy konsumenci zaczynają robić zakupy na wyrost po to, żeby robić zapasy i rzeczywiście materializuje się ten sygnał, bo sklepy nie nadążają realizować dostaw. W takim czasie oczywiście niektórzy próbują wykorzystywać tę sytuację, zaczynają podnosić ceny. My jako UOKiK nie możemy ingerować w mechanizmy cenowe. Ustawodawca tak to przewidział, że nie mamy wpływu ani na cenę, ani na marżę. A zatem wpływ może być pośredni. Jeżeli na przykład jest zmowa cenowa, my ją wykrywamy, wydajemy decyzję i eliminujemy to niedozwolone porozumienie, to w myśl ekonomii, wówczas przedsiębiorcy powinni zacząć podejmować decyzje samodzielnie i ceny powinny się znormalizować, wrócić do normalnego poziomu, powinny zostać obniżone, choćby wskutek działania sił konkurencji i sił rynkowych. Natomiast w takim krótkim czasie te sygnały, które do nas napływają jako do konsumentów, one mają wzbudzać paniki zakupowe. I to jest też ten mechanizm, kiedy niektórzy przedsiębiorcy, które próbują wykorzystywać właśnie po to, żeby podnosić cenę i dodatkowo realizować w ten sposób marżę. Wydaje mi się, że niestety, ale jako konsumenci musimy się nauczyć odporności na te informacje, na tą dezinformację. Tak jak wspomniałem, wydaje mi się, że coraz więcej tego typu sygnałów to nie tylko są portale informacyjne, ale także portale społecznościowe, gdzie bardzo często takie właśnie sygnały wspierające paniki zakupowe. Przecież jedną z takich dużych panik zakupowych była panika związana z paliwem, gdzie również miałem telefony wówczas od osób na przykład z rodziny, które usłyszały, że za chwilę paliwa na rynku w ogóle ma nie być, bo ma być tylko i wyłącznie sprzedawana dla wojska, bo jakieś poważne. I były pytania, czy ja coś wiem więcej i czy powinno się zatankować, czy nie. Prawda była taka, że rzeczywiście często w mediach społecznościowych powielano te informacje. Niektórzy zaczynali wierzyć i również tutaj, między innymi jak rozmawialiśmy w trakcie z Orlenem, Orlen nie nadążał choćby dostarczać na stację paliwa, bo była tak ogromna panika i ludzie na bieżąco dużo więcej konsumowali. Oczywiście na to nałożyła się też fala uchodźców, a zatem zwiększyła się też podaż. Natomiast musimy z coraz większą ostrożnością podchodzić do tego typu informacji, często o negatywnym charakterze, które próbują nas skłaniać do pewnych nieprzemyślanych decyzji zakupowych, nieprzemyślanych pod tym względem, że czasem my więcej tego cukru byśmy nie konsumowali. Ale skoro ktoś mówi, że za chwilę może go brakować, to na wszelki wypadek zrobię zapas dla siebie na pół roku, dla kogoś bliskiego jeszcze i rzeczywiście przestajemy myśleć o drugiej osobie, zaczynamy myśleć tylko o sobie i zawsze znajdzie się jakiś przedsiębiorca, który będzie chciał to wykorzystać. Dzisiaj to może być cukier, może być rzeczywiście paliwo, może być jakaś inna sytuacja, jakiś inny produkt, natomiast musimy rzeczywiście na tą dezinformację nabierać większej odporności.
Panie prezesie, wysoka inflacja, kryzys, który dotyka także zasobności naszych portfeli, także kryzys, który dotyka budżetów gospodarstw domowych, stąd pytanie zasadnicze, co możemy zrobić, by minimalizować skutki inflacji w domowym budżecie?
Bez wątpienia bardzo wiele działań prowadzi rząd i to rzeczywiście, myślę, że nawet zewnętrzny obserwator, bez względu na to, czy jest przychylny, czy jest nieprzychylny, potrafi dostrzec to, jak wiele tych inicjatyw obecnie ze strony rządu jest podejmowanych, jak wielkie środki też o charakterze publicznym są rzeczywiście obecnie dostarczane w formie wsparcia, czy to bezpośrednio dla konsumentów, czy to pośrednio poprzez choćby te działania, które mają obniżyć koszty, czy to gazu, czy to energii elektrycznej. To są bardzo znaczące środki. Natomiast jako konsumenci wydaje mi się, że to jest taki moment, kiedy rzeczywiście musimy się bardzo mocno przyjrzeć naszym budżetom domowym. To jest z jednej strony, a z drugiej strony naszym nawykom. Jako urząd wchodzimy bardzo mocno w tą tematykę związaną z odpowiedzialną konsumpcją. Nie tylko ze względu na tą sytuację obecną, w której się znaleźliśmy, ale też wobec pewnej świadomości tego, że jeżeli chodzi o nośniki energii, ich koszt w Polsce będzie rósł. W ogóle w Europie ich koszt będzie rósł tak średnio i długookresowo. Z drugiej strony rzeczywiście jest tak, że przez lata przedsiębiorcy bazowali na zniekształcaniu naszych nawyków konsumenckich. I to jest fakt, do którego musimy się przyznać i do których też rynek powinien się przyznać. Choćby to celowe postarzanie produktów. W wielu domach są urządzenia i sprzęt RTV AGD, który pracuje kilkanaście lat i nieraz słyszymy o sytuacjach, w których ktoś kupił nowe urządzenie, które zaraz po okresie gwarancji uległo zniszczeniu. I to, proszę Państwa, jest fakt. To jest widoczne nawet w badaniach, które są realizowane przez niezależne instytucje, które badają średni okres życia urządzeń. Jeżeli chodzi o takie urządzenia jak zmywarki, lodówki, pralki, to tutaj w pewnym momencie dostrzegalne było to, że ten okres użytkowania ulega diametralnego skróceniu i stąd między innymi przepisy o charakterze europejskim, które mają zagwarantować i one już obowiązują, między innymi prawo do naprawy, a zatem obowiązek zapewnienia dostępności części właśnie po to, żeby ta naprawa była możliwa. Sprzęt, o którym choćby wspomniałem, czyli ten duży, jeżeli chodzi o AGD, tutaj również jest zakaz używania choćby tak zwanych śrub serwisowych, ale generalnie jest wyraźnie wskazane, że pewne naprawy na poziomie tych sprzętów muszą być możliwe do wykonania przy pomocy prostych narzędzi. Ile razy Każdy z nas spotkał się z sytuacją, gdzie sprawdzamy na przykład urządzenie, nawet to może być mniejsze urządzenie, ale widzimy, że ono jest nierozkręcalne, a zatem nienaprawialne poza serwisem, mimo że to jest proste urządzenie, bo przedsiębiorca przewidział ten dodatkowy element po to, żeby można było albo naprawić w autoryzowanym serwisie, często po koszcie, w którym już bardziej opłacało się kupić nowe urządzenie, albo to urządzenie było właściwie nienaprawialne i wówczas producent mówił, że nie da się, trzeba kupić nowe. Więc tutaj rzeczywiście jest zmiana i wyjście o charakterze regulacyjnym. Natomiast my też musimy zacząć przywiązywać do tego dużo większą uwagę, choćby do kwestii długości gwarancji, energochłonności, do tego typu parametrów, żeby jak najdłużej użytkować ten sprzęt i też pamiętać o tym, że naprawa powinna być z samej naprawy. Powinniśmy dużo częściej korzystać niż z tego, żeby kupować nowe. To jest też ta zmiana przedsiębiorstw. W interesie wielu przedsiębiorców przez lata było to, żeby nas skłonić do kupowania zawsze nowego, bo nie opłaca się naprawić i to jest ta zmiana, która będzie postępowała. Natomiast zmiana niezwykle istotna, to jest zmiana na poziomie nawyków. To pilnowanie i to jest zmiana, która ma niebagatelne znaczenie nie tylko w tym okresie, takim bardzo, bardzo trudnym, w który wchodzimy, w okres zimowy, gdy rośnie zużycie energii elektrycznej, gazu, gdzie też koszty utrzymania gospodarstw domowych są bardzo wysokie, ale jesteśmy też w takim okresie wysokich stóp procentowych, a zatem koszty kredytów, one są też bardzo wysokie i to wymaga całkiem innej roztropności w gospodarowaniu budżetami domowymi. To pilnowanie, jeżeli chodzi o zużycie wody, roztropność, jeżeli chodzi o oświetlenie. Mam tu na myśli też nawyki, jeżeli chodzi o osoby młodsze. My na przykład z żoną bardzo mocno pilnujemy tego na poziomie kształtowania właśnie tych nawyków bezpośrednio u dzieci, które zauważyliśmy w pewnym momencie, że potrafią wbiec do pokoju, zapalić światło, zabrać jakąś rzecz i wybiec bez gaszenia światła. I jak człowiek zaczyna nabierać tej wrażliwości, to zauważa, że takich elementów jest bardzo, bardzo dużo. Że coraz więcej rzeczywiście, jeżeli chodzi o te nawyki w biurach, o te nawyki w domu, jeżeli chodzi o czajniki elektryczne, nie zalaliśmy od razu wody, to kolejny pstryk, a może jeszcze później kolejny, bo trzeba właśnie na przykład zalać herbatę, ale nie na jedno zagotowanie, tylko na przykład na 2-3, bo czymś się w międzyczasie zajęliśmy, to oświetlenie, to ogrzewanie, żeby różnicować temperaturę. Dzisiaj wypracowane te nawyki będą nam rzeczywiście też pozwalały oszczędzać także w przyszłości, w kolejnych latach, nie tylko w tym bardzo trudnym okresie, ale też ten rozbujały wręcz konsumpcjonizm, który jest widoczny także wśród osób w moim wieku, także wśród osób młodszych, to jest widoczne bardzo mocno na poziomie dzieci. Naprawdę, proszę Państwa, myślę, że jak dzisiaj macie w swoim otoczeniu Państwo też, drodzy słuchacze, osoby, które na przykład dzieci, które są w wieku szkolnym, to jest to bardzo, bardzo mocno widoczne. Ta gonitwa, która myślę, że każdy jak był w tym wieku chciał się wyróżnić, ale dzisiaj ten poziom wyróżnienia dużo bardziej wzrósł. Także ze względu na te różne promocje, niepromocje, to są często wabiki, które nie mają potwierdzenia. Ale często jest to chęć właśnie nie jedne, dwie pary butów, cztery, pięć, jakaś koszulka, coś modnego, ta chęć ulegania modzie. Tutaj też bez wątpienia warto się zastanowić, czy rzeczywiście ta dodatkowa rzecz jest potrzebna, zwłaszcza w tym trudnym czasie, gdzie wokół nas są osoby, które też mają potrzeby, którym ta nasza pomoc, nasze wsparcie może być bardzo mocno potrzebne. Zatem nawyki, pilnowanie budżetu domowego, bardzo mocna ostrożność w stosunku do usług finansowych, to są te elementy, które po naszej stronie możemy robić też, żeby nie marnotrawić żywności. Ja pamiętam, że kiedyś byłem zaskoczony, jak dużo żywności jako polskie społeczeństwo marnujemy. I to jest to oczywiście, co każdy z nas, niezależnie od tego, co staramy się na poziomie edukacyjnym robić jako urząd, ale każdy z nas może zrobić właśnie nie po to, żeby tylko i wyłącznie dbać o środowisko. Bo te myśli przez wiele lat były w takim nurcie lewicowym, że tutaj robimy to, bo dbamy o środowisko. Bez wątpienia jest to bardzo sprzyjający element względem środowiska. Ale jeżeli coś nam służy długo, jeżeli nie konsumujemy tych zasobów, to w naturalny sposób to jest korzystne dla naszego budżetu i warto mieć też tą perspektywę.
Wspomniał pan, panie prezesie, o kredytobiorcach. Rzeczywiście ich sytuacja przez między innymi podniesienie stóp procentowych stała się bardzo trudna. Zostały wprowadzone wakacje kredytowe. Jak banki wywiązały się z wakacji kredytowych?
Te pierwsze dane, które widzimy, to jest poniekąd dość zastanawiające. Połowa osób uprawnionych skorzystała z możliwości skorzystania właśnie z wakacji kredytowych. 8 rat, które podlegają zawieszeniu, do czego my osobiście jako UOKiK, ale ja osobiście również gorąco zachęcam. Przede wszystkim dalej od października kredytobiorcy mogą skorzystać, wówczas mogą zawiesić 6 rat, bo tyle pozostało jeszcze z tych możliwości zawieszania wakacji kredytowych. Banki od samego początku zaczęły bardzo mocno straszyć kredytobiorców, zniechęcać do tego, żeby korzystać, przede wszystkim poprzez straszenie utratą zdolności kredytowej bądź obniżeniem zdolności kredytowej, jeżeli w przyszłości konsumenci chcieliby zaciągać tego typu produkty finansowe, absolutnie bezpodstawne. Absolutnie bezpodstawne są wszczęte przez nas postępowania i działania, które prowadziliśmy od pierwszego dnia wprowadzenia, obowiązywania wakacji kredytowych. Jeszcze dzień wcześniej spotkałem się bezpośrednio z prezesami banków po to, aby ich uwrażliwić na obowiązujące przepisy i wyraźnie powiedzieć, że będziemy bardzo stanowczo reagować na tego typu informacje wprowadzające w błąd, bądź na działania, które mają utrudnić konsumentom skorzystanie z wakacji kredytowych. Jedno to było rzeczywiście bezpodstawne straszenie utratą zdolności kredytowej. Druga sprawa to jest, proszę pamiętać, wakacje kredytowe, te ustawowe zaproponowane przez rząd, one nie mają wpływu na zdolność kredytową, bo nie są związane z sytuacją kredytobiorcy. Stąd bank, pomimo tego, że ta informacja jest odnotowywana w systemie bankowym, choćby ze względu na to, że wolno skorzystać tylko z jednego zawieszenia na jednym kredycie hipotecznym bądź pożyczce hipotecznej przeznaczonej na cele mieszkaniowe, to jednak ta informacja nie może negatywnie wpływać na zdolność kredytową. Druga sprawa to były działania banków, które miały utrudnić skorzystanie, przede wszystkim poprzez żądanie od konsumentów tego, aby wniosek był złożony z wyprzedzeniem i jednocześnie banki poszły w kierunku wymagania od konsumentów jednego zawieszenia, czyli zawieszenia jednej raty na jednym wniosku. Wyraźnie podjęliśmy bardzo stanowcze działania, aby konsument na jednym wniosku mógł od razu zawiesić tych maksymalnie 8 rat. To jest decyzja konsumenta, czy chce jedną ratę, czy dwie, czy 8 zawiesić, ale bank ma obowiązek na jednym wniosku umożliwić zawieszenie wszystkich. Te działania miały na celu oczywiście, część z konsumentów by przegapiła ten termin, w którym ma miejsce płatność raty bądź pobranie pieniędzy z konta kredytobiorcy. Część być może przy pierwszej, drugiej by pamiętała, później by mogła zapomnieć, jakieś raty by wypadły, więc tutaj widzieliśmy, że te działania miały charakter celowy. Zresztą sektor bankowy w procesie legislacyjnym postulował takie rozwiązanie, żeby każda rata, na każde zawieszenie był osobny wniosek i to zostało odrzucone. Dzisiaj weryfikujemy i bardzo mocno dyscyplinujemy banki do tego, aby nie utrudniały wcześniejszej spłaty kredytobiorcy i weryfikujemy, co się dzieje, że kredytobiorcy utracili harmonogramy spłaty, a zatem kredytobiorca często nie wie, w jakiej wysokości rata będzie pobierana w kolejnych okresach. Tutaj to jest o tyle ważne, że gorąco zachęcamy do tego, żeby po pierwsze korzystać z wakacji kredytowych. To jest naprawdę niezwykle prokonsumenckie, bardzo dobre rozwiązanie. Po drugie, co jest niezwykle ważne, to jest to, jak wykorzystamy te środki. Czy to na stworzenie poduszki finansowej, czy na kwestię uporządkowania swoich finansów. Jeżeli ktoś na przykład ma jakieś pożyczki, to warto te środki przeznaczyć na spłatę właśnie tych kredytów konsumenckich i pożyczek, które, przypominam, są co do zasady oprocentowane wyżej niż kredyty hipoteczne, a zatem koszt odsetkowy jest dużo wyższy. Trzecia sprawa, do czego ogromnie zachęcamy, to jest to, żeby wykorzystać te środki na nadpłatę kredytu. Często nie mamy świadomości tego, jak wiele możemy zaoszczędzić na odsetkach, które płacimy bankom poprzez wcześniejszą spłatę kredytu. Gdy uruchomiliśmy nasz kalkulator finansowy, dostępny na stronie finanse.uokigov.pl, to dostawaliśmy wiele informacji od osób, które skorzystały z kalkulatora, o tym, że kalkulator działa nieprawidłowo, bo to aż niemożliwe, żeby te korzyści, te oszczędności na odsetkach były aż tak duże. Właśnie, że działa prawidłowo i aż tak wiele możemy zaoszczędzić, jeżeli dokonamy wcześniejszej spłaty. W jednym z takich przykładów, który wydaje mi się, że też dobrze działa na wyobraźnię. Jeżeli ktoś by skorzystał przy przeciętnym kredycie z 8 rat zawieszenia, zaoszczędziłby dzięki temu spłatę wynoszącą 19 200 zł, to skracając okres kredytowania jeszcze o 4 lata i przeznaczając te środki na nadpłatę, mógłby zaoszczędzić na kosztach odsetkowych ponad 50 tysięcy złotych. Jeżeli dobrze pamiętam, 57 tysięcy złotych dokładnie. Więc to pokazuje tą skalę tych kosztów odsetkowych, które są możliwe do zaoszczędzenia, jeżeli przeznaczymy na nadpłatę. Dlatego bardzo rozsądnie dysponujmy naszymi finansami. Jeżeli możemy, skorzystajmy z wakacji kredytowych i przeznaczmy te środki na nadpłatę kredytu.
Panie prezesie, za chwilę zaprosimy już naszych słuchaczy do współtworzenia naszych rozmów, do telefonicznego kontaktu z nami, ale jeszcze jedno pytanie i ogromny obszar różnego rodzaju nadużyć. To jest wszystko to, co dzieje się w internecie, różnego rodzaju podmioty obecne w internecie, sprzedaże online, ale także niebezpieczne rzeczywiście działania podejmowane przez niektóre podmioty, których rzeczywiście celem jest zdobycie naszych danych osobowych, które później są, jak się okazuje, wykorzystywane do niecnych celów.
To jest ogromna skala i ta skala cały czas rośnie. Musimy jako konsumenci bardzo stanowczo uświadomić sobie, jak ważne są nasze dane osobowe, jak mocno musimy je chronić. To są dane, do których powinniśmy podchodzić tak jak do kwestii intymnych. Z nikim się nie dzielić, to są nasze takie bardzo, bardzo wewnętrzne, bardzo dane, które powinniśmy w sposób szczególny chronić. Mam tu na myśli dane dostępowe do konta, bez względu na to, kto by dzwonił, kto by pisał, to jest ta sfera, która powinna pozostać tylko do naszej dyspozycji. Dzisiaj ta skala oszustw, jeżeli chodzi o fałszywe sklepy internetowe, jeżeli chodzi o telefony, które otrzymujemy, gdzie ktoś na przykład podszywa się pod pracownika banku, informując o zagrożeniu po to, żeby przejąć kontrolę nad naszym kontem. Skala SMS-ów, które otrzymujemy z linkiem, które również czy propozycji zainstalowania oprogramowania, które ma zwiększyć bezpieczeństwo, to są właśnie oszustwa. To są sytuacje, w których możemy utracić dane dostępowe do konta i w których oszuści mogą następnie ukraść nam pieniądze z konta. Niezależnie prowadzimy działania względem sektora bankowego, widząc, że również tutaj po stronie sektora bankowego występuje wiele nieprawidłowości związanych z tym, jak zabezpieczane są te środki i na to, na jak dużą skalę banki pozwalają, choćby poprzez brak pewnych mechanizmów weryfikujących. Ten przykład, który podawałem między innymi podczas naszego spotkania w telewizji Trwam. Jeżeli dochodzi do sytuacji, gdy przejęte są dane dostępowe do konta osoby na emeryturze, następnie na jej dane zaciągane są w bankowości internetowej dwie pożyczki i wszystkie środki z konta, jej oszczędności i środki z pożyczek są przewalutowane i wyprowadzane na zagraniczne konto i bank nic z tym nie robi i uchyla się odpowiedzialności, to pokazuje, że mamy sytuację, na którą absolutnie nie można się godzić. To jest sytuacja, która nie tylko jest niezgodna z przepisami prawa, ale również jest niezgodna z elementarną odpowiedzialnością tak ważnej instytucji, jaką jest bank, instytucji zaufania publicznego. Natomiast niezależnie od tych naszych działań, które podejmujemy względem sektora, musimy jako konsumenci zachować bardzo daleko idącą czujność. Musimy chronić te dane, nie ulegać presji, nie ulegać sugestii, że tutaj SMS wskazujący, że jeżeli zaraz nie zapłacimy według linku z SMS, SMS-a bądź z maila, to odetną nam prąd albo jakieś inne media, albo pracownik, czy oszust podszywający się pod pracownika. Czy właśnie ta skala oszustw, też o tym nie wspomniałem, jeżeli chodzi o alternatywne inwestycje. Wydawaliśmy tutaj decyzje, jeżeli chodzi o tak zwane obligacje społeczne, jeżeli chodzi o tak zwane weksle inwestycyjne, różne tego typu formy, w których jesteśmy jako konsumenci zachęcani do zainwestowania naszych oszczędności. Musimy być bardzo ostrożni, wiedząc, że ta skala nieprawidłowości, tych oszustw, które, przypomnę, są bardzo często ścigane po prostu w ramach kodeksu karnego. Tu jest odpowiedzialność karna i między innymi kompetencje policji i prokuratury za tego typu oszustwa. Jest ogromna i zachęcam do ogromnej, jeszcze większej wręcz, zachęcam Państwa do ostrożności.
Ostrożność także przy zakupach w sieci, Panie Prezesie.
Tak, teraz zbliżamy się oczywiście w ten okres, będzie nadchodził czas wyprzedaży, różne Black Friday, Cyber Monday, czasy świątecznych wyprzedaży. Generalnie, proszę Państwa, jak tak spojrzymy na ten e-commerce, na tą sprzedaż w sieci, to praktycznie zawsze jest jakaś wyprzedaż. Płytsza, głębsza, ale a to rabat, a to szalone weekendy, a to jakiś inny tydzień zakupów, różne okazje, bylebyśmy tylko wydawali i jeszcze raz wydawali na kolejne buty, na kolejne spodnie, na jakieś inne elementy odzieży albo wyposażenia domu. Niekiedy może rzeczywiście zasadne, ale może nie w tym momencie. Może jeszcze ta rzecz, którą mamy, może starsza, ale jeszcze może nam posłużyć. Po co wydawać? I druga sprawa to jest właśnie ostrożność do tego, kto jest po drugiej stronie. Czy rzeczywiście to jest, czy to jest rzetelny przedsiębiorca? Czy działa z Polski? A zatem czy nasze prawa konsumenckie są chronione tak jak konsumentów w Polsce? Czy są w dużo węższym zakresie chronione, tak jeżeli to jest na przykład sprzedawca działający spoza Unii Europejskiej, na przykład z jakiegoś azjatyckiego kraju? Tutaj też musimy mieć świadomość tego, że nie zawsze ten przedsiębiorca, który nam oferuje produkty, to jest uczciwy przedsiębiorca bądź rzetelny przedsiębiorca. Tutaj również podejmujemy działania w kierunku transparentności, choćby poprzez dwóm firmom postawiliśmy zarzuty dotyczące wprowadzenia konsumentów w błąd w zakresie hurtowego handlu opiniami, a zatem te nierzetelne opinie to jest też ten element, który staramy się zwalczać w sieci. Niektórzy przedsiębiorcy również zmieniają swoje praktyki. Mam tu na myśli choćby takie największe portale jak Ceneo, Pineo, pod wpływem naszych działań zmieniły swoje zachowanie, jeżeli chodzi o ukrywanie negatywnych opinii, ale także zaniżanie statystyk w zakresie właśnie opinii. Więc tutaj również podejmujemy szereg działań, choćby w zakresie kryptoreklamy czy wprowadzenia konsumentów w błąd. Kolejne działania, które w tym tygodniu również komunikowaliśmy, to były działania dotyczące nieuczciwych mechanizmów sortujących. A zatem jeżeli konsument sortuje według najniższej ceny i chce najpierw zobaczyć produkty z najniższą ceną, to rzeczywiście takie powinien otrzymać, a nie powinien widzieć cen, które mają doliczone jeszcze obowiązkowo pewne usługi oferowane przez platformę, ale ze względu na dobro tych przedsiębiorców te koszty zostaną konsumentowi przedstawione na koniec, być może jeszcze gdzieś tam w nie do końca widoczny sposób. Dlatego w sieci musimy też pamiętać o tym, gdy korzystam bardzo często z bezpiecznych miejsc, z domów, z mieszkań, gdzie też czujemy się bezpieczniej, ale pamiętajmy, że po drugiej stronie wcale nie musi być rzetelny, uczciwy przedsiębiorca. Powinniśmy również być ostrożnymi ludźmi, niezależnie od tego, co my jako urząd robimy, aby eliminować tego typu nieuczciwe praktyki.
Zapraszam gorąco do telefonicznego kontaktu z nami. Naszym gościem jest pan prezes Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Przejrzystość Rynku, Zasady i Ochrona. Numery telefonów do studia Radia Maryja, Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 5 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 56 655 23 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Halo, witam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Jan z Radomia. Słucham tej audycji i jedno, co mi przychodzi do głowy, tutaj są ostrzeżenia przed utratą pieniędzy, przed manipulacjami. Ja sądzę, że ludzie, którzy są pazerni, którzy chcą zarobić, tracą. Tracą dlatego, że właśnie chcą bardzo dużo zarobić. Szanowni Państwo, już od wielu lat są takie zdarzenia, jak była bezpieczna kasa, emeryci stracili pieniądze. Było Amber Gold. Ludzie, którzy chcieli zarobić, stracili pieniądze. Przede wszystkim trzeba się zastanowić, czy to, co my chcemy, jest warte naszego zachodu. Czy to, co mamy, nam wystarczy. Jeżeli chcemy więcej i coraz więcej, są tacy ludzie, którzy są sprytniejsi od tych, którzy chcą więcej. I wtedy ci mniej sprytniejsi tracą. Teraz na przykład trzeba się zastanowić to, co dla nas jest najważniejsze. Chociażby energetyka. Nie ma węgla. Nie wiadomo, jak będzie z gazem. Mamy jeszcze drewno. I tu także nie dajmy się zmanipulować, nie dajmy się ogłupić, nie dajmy się zwariować. Jeszcze raz mówię. Najważniejsze jest to, żebyśmy potrafili ogarnąć się.
Tak, pani Janie, ostatnie zdanie, bardzo proszę.
Przede wszystkim zawierzyć Bogu, że to, co nam jest potrzebne, od Niego dostaniemy.
Dziękuję ślicznie, pozdrawiam bardzo gorąco, pani Janie. Panie prezesie?
Modlitwa i praca. Rzeczywiście to... ta maksyma też łacińska, która się wiąże z tym tłumaczeniem, ona jest dalej aktualna. Rzeczywiście te dwie elementy, o których wspomniał pan Jan. Pierwsza sprawa to niepohamowana konsumpcja i oczywiście tutaj też ogromna rola i znaczenie przedsiębiorców, którzy cały czas próbują nas zachęcić do tego, żebyśmy na wyrost wydawali. Żebyśmy skupiali nasze wysiłki wokół życia, wokół dóbr, wokół nabywania, ale też, tak jak wspomniałem, na wyrost. Na wyrost, żeby rzeczywiście wokół tego i tutaj też ta odpowiedzialna konsumpcja, to, to jest też to, co staramy się propagować. Teraz między innymi rozpoczęliśmy taki projekt edukacyjny dla ABC Małego Konsumenta, żeby od najmłodszych lat zacząć tą edukację konsumencką. Niezależnie takie projekty prowadzimy również dla szkół. Nie tylko informujące o tym, jak ważne są prawa konsumenckie, ale też jak świadomie, odpowiedzialnie podejmować decyzje, które są dla nas istotne. Natomiast to, co wspomniał pan Jan, ta niepohamowana konsumpcja jest rzeczywiście tym, na co powinniśmy zwrócić uwagę, też przyglądając się, jak wydajemy środki. Nie tak dawno byłem za granicą i zauważyłem, że w jednym z krajów nikt nie je śniadania w domu, tylko właśnie standardowo na mieście kawa, kanapka. To są takie drobne nawyki, które mają ogromne znaczenie. Oczywiście też to, jak jesteśmy nakręcani modą, pokazywane są choćby właśnie w mediach społecznościowych życie różnych influencerów, piękne samochody, duże domy w Polsce, za granicą. To oczywiście też powoduje to, że zaczynamy podejmować nieracjonalne decyzje konsumenckie. Z drugiej strony rzeczywiście dla Polski ogromnym wezwaniem będzie transformacja energetyczna. Jesteśmy w nieporównywalnie trudniejszym położeniu niż kraje takie jak Francja czy Niemcy, które swoją transformację energetyczną zaczynały w latach 60. I to one dzisiaj bardzo mocno narzucają polityki klimatyczne, polityki energetyczne. Też to tempo zmian, które jest widoczne w Unii Europejskiej. I czeka nas jako Polska oczywiście ten okres, myślę, że co najmniej dwóch dekad bardzo trudnych decyzji, nadrabiania, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, tak żeby uniezależniać się od Rosji, na co pozwoliły sobie mocno państwa europejskie, w tym między innymi Niemcy, ale też rzeczywiście na to, żeby budować ten bilans energetyczny z myślą o konsumentach i o przedsiębiorcach, którzy przecież chcemy, aby zostali w Polsce i realizowali choćby przemysł nowych technologii ze względu na miejsca pracy i przyszłość Polski. Także z jednej strony rzeczywiście kwestia ograniczenia niepohamowanego konsumpcjonizmu, a z drugiej strony inwestycje, które będą potrzebne w transformację energetyczną i które mają i będą budowały Polskę przez kolejne dekady.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kogo witamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Marcin ze Zgierza.
Witamy, panie Marcinie.
Dzwonię, ponieważ przysłuchuję się tej audycji i ja mam takie jedno pytanie do pana prezesa, bo odkąd pamiętam, już od lat 90. zawsze benzyna była droższym produktem niż olej napędowy. A w chwili obecnej mamy różnicę cenową 1 zł, ponieważ przed momentem przejeżdżałem też po stacji benzynowej. Litr benzyny kosztował 6,32, litr ropy 7,22. I zastanawia mnie to, jak to możliwe, że olej napędowy, który jest produktem mniej przetworzonym niż benzyna, jest o złotówkę droższy niż, że ropa jest o złotówkę droższa niż benzyna, co nigdy przez, myślę, 30 lat nie miało nigdy miejsca i jestem ciekaw, czy UOKiK mógłby się tym zainteresować, a z ciekawości powiem, że przed momentem jeszcze sprawdziłem sobie, jakie są ceny, oczywiście nie mówię o poziomie tych cen w krajach zachodnich, bo on jest wyższy, ale tam nie ma aż takiej różnicy w cenie między olejem napędowym a benzyną. I o to chciałbym zapytać, bo to mnie bardzo nurtuje. Oczywiście jeszcze jest inna rzecz, kwestia węgla. Chciałbym tylko poruszyć tak pokrótce, że to, że Polska w tym momencie nie mamy węgla, nie mamy ekogroszku, są problemy z zakupem właśnie tych paliw, które tak naprawdę zawsze dla nas były podstawowymi paliwami opałowymi przez okres zimowy. Oczywiście znam też te wszystkie kwestie, te opłaty odnośnie emisji CO2 i wiem, z czym to jest związane, ale takie jedno zdanie, które ostatnio usłyszałem, bardzo mi się też spodobało, że to, że w Polsce nie ma węgla i że ten węgiel jest tak drogi, to tak samo jakby Kuwejt miał najdroższą ropę na świecie. Bardzo dziękuję i proszę o odpowiedź.
Dziękujemy, panie Marcinie. Bardzo proszę, panie prezesie.
Z węglem rzeczywiście było tak, że na tyle, na ile ta kwestia jest znana mi osobiście. Także jeżeli chodzi o kształtowanie różnych polityk na poziomie Komisji Europejskiej, Te kopalnie, które mamy w Polsce, one bardzo mocno były w pewnym momencie przestawione na kwestie energetyki właśnie po to, żeby zapewnić ciągłość dostaw do sektora energetycznego, i to jeżeli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej, ale także jeżeli chodzi o ciepłownictwo. Z drugiej strony przez wiele, wiele lat węgiel wysokiej jakości był sprowadzany z takich krajów jak Australia, jak Rosja oczywiście też, i ze względu na cenę, bo pamiętam, że na przykład w Australii są to kopalnie odkrywkowe, a zatem nie są to kopalnie choćby metanowe, tak jak w warunkach polskich. One są bardzo płytko wydobywane, stąd pomimo kosztów transportu morskiego, który bardzo mocno zmalał w ciągu ostatnich dekad, to wciąż ta cena finalna, ona była bardzo, bardzo niska w stosunku też do wydobycia z głębszych pokładów metanowych. I rzeczywiście to, co dzisiaj widzimy, po tym jak ten kanał rosyjski został zamknięty, to jest to, że na dzisiaj kopalnie, które mamy w Polsce, one bardzo mocno zaopatrują energetykę, żeby zapewnić ciągłość, ale są już niewystarczające, jeżeli chodzi o zapewnienie dostępu węgla dla gospodarstw domowych. Też te jakości, też jeżeli chodzi o choćby normy jakościowe, one też przez lata były podnoszone właśnie po to, abyśmy nie tylko spalali wyższej jakości węgiel, ale również, żeby te odpady, które później wydostają się z komina, aby one również nie powodowały zanieczyszczenia środowiska. Mam tu przede wszystkim na myśli jakość powietrza, którym oddychamy, zwłaszcza w okresach zimowych. Dzisiaj, tak jak my jako UOKiK też przyglądamy się tym danym, które są też w różnych bazach dostępne. Bardzo często pojawia się to zagadnienie związane choćby z różną ceną węgla na rynku, z takimi bardzo dużymi widełkami cenowymi, które są dostępne, właśnie w jakich ten węgiel jest w różnych skupach dostępny. To też bardzo często zauważamy właśnie to powiązanie pomiędzy tym, czy jest to węgiel krajowy, w który ktoś na przykład zaopatrzył się jeszcze na wiosnę, czy z wyprzedzeniem, albo mam tu na myśli przede wszystkim podmioty dystrybuujące, ale też pośredników, czy jest to na przykład węgiel sprowadzany, i tutaj też i te parametry jakościowe, jeżeli chodzi o kaloryczność, one się bardzo mocno różnicują. Mamy węgiel bardzo dobrej jakości, węgiel kolumbijski, który ma bardzo wysoką kaloryczność, a zatem dużo energii jest wytwarzanych na mniejszej ilości materiału, a jednocześnie poziom spalania gwarantuje niskie pozostałości. I mamy na przykład węgiel dużo gorszego rodzaju, jak na przykład węgiel indonezyjski, który zostawia bardzo dużo pyłu i też ma dużo niższą kaloryczność. To później potrafi też bezpośrednio przekładać się i skutkować zróżnicowaniem cenowym. Natomiast dzisiaj to, co się dzieje na rynku węgla, to jest też związane bezpośrednio z jego ograniczoną dostępnością. Tutaj pamiętajmy, że też te zakłócenia, które są obecnie widoczne na rynku europejskim, to jest też kwestia tego, że są dalej kraje, które pomimo tego, że wspierają przejście na OZE, to dalej konsumują także w Europie duże ilości węgla. Mam na myśli choćby Niemców, którzy również na poziomie globalnym dość duże ilości węgla wciąż konsumują. Więc bardzo trudna sytuacja, przede wszystkim ograniczona podaż i stąd też ta trudna sytuacja pod kątem cen. Niezależnie my prowadzimy nasze działania właśnie po to, aby zapewnić transparentność na tym rynku pomiędzy podmiotami, które są w strukturze, w łańcuchu dystrybucji. Mam tu na myśli i składy, i dystrybutorów, i producentów, i pośredników, importerów. Przede wszystkim, aby nie dochodziło tutaj do niedozwolonych porozumień. Mam na myśli, czy to zmowy cenowe, czy podziałowe, bądź nadużywanie pozycji dominującej. Panie Marcinie, co do benzyny i oleju napędowego, powiem tak, pamiętam, że kiedyś zgłębiałem to zagadnienie, ale nie potrafię przypomnieć sobie argumentacji, która stała za tym zróżnicowaniem. Osobiście przyznam się, że taki nasz samochód rodzinny kupowałem jeszcze w czasie, gdy kupowaliśmy z żoną jeszcze w czasie, gdy rzeczywiście olej napędowy był tańszy niż benzyna. Później na pewno te kwestie związane z opodatkowaniem, one też na poziomie europejskim się zmieniły. I rzeczywiście nie dość, że wówczas olej napędowy rzeczywiście był tańszy, to jeszcze spalanie było lepsze i tylko niestety, ale dopłacało się za wartość samochodu. Dzisiaj te tematy się bardzo mocno pozmieniały, natomiast przykro mi, nie jestem panu w stanie akurat teraz z pamięci też uzasadnienia, dlaczego tak się to zmieniło. Na pewno tam elementy regulacyjne to jest to, co pamiętam, natomiast szczegółów, przepraszam, najmocniej w tych okolicznościach nie jestem w stanie przywołać.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, kłania się Jacek z Warszawy. Panie prezesie, będzie kilka tematów, postaram się szybko, może pan zapamięta, może nie losowo. Najważniejsze, mówimy o węglu, dobrze, no to proszę pana, mamy do czynienia z czymś, w czym państwo polskie zachowuje się jak pies ogrodnika. Czyli mamy węgiel, który jest do wyjęcia, tym bardziej, że jest to, jest kim, bo 23 kopalnie zlikwidowała PO Słuszna, prawda, germańskiej rasie panów poprzednia koalicja, więc są również i ludzie, którzy potrafią się zająć bezpieczeństwem tego typu eksploatacji, a mówię o tak zwanych biedaszybach. I te biedaszyby to od 2 metrów do 60 metrów, powiedzmy kilka milionów ton w Polsce jest do wydobycia. Ale broń Boże, państwo kładzie łapę na tym i mówi nie, nie lzia. Tak jak Syrenki 110 też Brzeżniew nie pozwolił.
Tak, panie Jacku, to temat węgla, drugi temat?
Drugi temat? A proszę bardzo, Warszawa, mamy tak zwany numer 19-115. I co? I jak dzwonimy na niego, to rżnie nas po kieszeni jak nie wiem co. I teraz proszę zadzwonić do operatorów 19-115 i zapytać, czy jest jakiś numer telefonu do nich, który nie byłby złodziejskim numerem. No i okazuje się, że oni absolutnie nic o tym nie wiedzą, bo mają zakazane wiedzieć, że są takie numery 22-443-0000 albo 22-443-4500.
Tak,
proszę
tak,
pana.
Ciężko może numery podawać, panie Jacku. Tak, i jeszcze jakaś sprawa?
Bardzo, panie prezesie, przecież to jest ewidentne złodziejstwo i to zarówno pani HGW, jak i pan Trzaskowski bardzo dobrze o tym wiedzą, ale rżną głupaszenkę, że oni nic nie wiedzą.
Ale język, panie Jacku, język, bardzo proszę, o kulturę wypowiedzi na antenie Radia Maryja, bo w tej naszej dyskusji i debacie rozmawiamy na argumenty, a nie na emocje. Wiemy, że emocje towarzyszą różnego rodzaju działaniom podejmowanym w naszym życiu, ale starajmy rzeczywiście stonować i zadbać o kulturę naszej wypowiedzi. Panie prezesie, powracamy do tematu węgla i powracamy także do numerów telefonów, ale to przypadek tylko, myślę, nie ten, o którym mówi pan Jacek. Niektórzy, myślę, przedsiębiorcy czy różnego rodzaju sieci, w sposób nieprawny, myślę, nadużywają różnego rodzaju podwyższonych taryf za połączenie.
To zaczynając od numerów. Zapisałem numer, tak żeby dokładnie jeszcze sprawdzić szczegóły. Przede wszystkim konsument, jeżeli dzwoni na płatną infolinię, przedsiębiorca ma obowiązek poinformować go z wyprzedzeniem o tym fakcie. Jeżeli wiemy, jeżeli to akceptujemy, to wówczas pod tym względem przedsiębiorca wypełnia te obowiązki. Natomiast mamy postępowania względem choćby telekomów, które podchodziły do tych kwestii nierzetelnie. Mam na myśli przede wszystkim kontakt z infolinią, własną infolinią, bądź z infolinią techniczną w sytuacji, gdy konsument ma wykupioną usługę nielimitowanych połączeń w ramach sieci. A zatem płacimy w abonamencie określoną opłatę i na wszystkie numery w sieci możemy dzwonić za darmo. Były telekomy, jest między innymi, jesteśmy w trakcie tutaj, o ile dobrze pamiętam, 2 postępowań, które rzeczywiście naliczały dodatkowo w tego typu sytuacjach opłaty. Traktujemy to jako działanie niezgodne z prawem i podejmujemy działania względem 2 telekomów właśnie za tego typu praktykę. Zatem bywają sytuacje, kiedy konsument może zostać prawidłowo i rzetelnie poinformowany i jest to wówczas akceptowalne prawnie, a bywają sytuacje, kiedy absolutnie nie jest to akceptowalnie prawne. Przyjrzę się tej kwestii, o której wspomniał pan Jacek, między innymi jeżeli chodzi o ten numer, czy konsument rzeczywiście posiada rzetelną informację o tego typu opłacie za usługę. Druga sprawa to jest ten węgiel. Przypomnę, jako UOKiK mamy ograniczone ustawowo kompetencje do tego, żeby eliminować nieuczciwe praktyki rynku. Ale żeby jeszcze tylko, wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby o tym wspomnieć. To nie jest tak, że możemy w każdej sprawie podejmować dowolne działania. Możemy działać w granicach prawa i na podstawie prawa. W tym zakresie między innymi, jeżeli mówimy o ochronie konkurencji, mówimy o bądź to przeciwdziałaniu nadużywania pozycji rynkowej, dominującej pozycji, bądź to, jeżeli chodzi o niedozwolone porozumienie, mam tu na myśli zmowy cenowe i zmowy podziałowe w zakresie rynku. Inna sytuacja to są oczywiście naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, to jest ochrona konsumentów i to przede wszystkim jest usuwanie niedozwolonych klauzul w umowach i w regulaminach, ale także naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, choćby poprzez wprowadzenie konsumentów w błąd. A zatem musimy tylko w określonych przypadkach, kiedy przewidział to ustawodawca, możemy podjąć interwencję. Tutaj te kwestie związane z węglem. To jest to, co chciałbym bardzo mocno podkreślić. Nie mamy jako instytucja możliwości wpływania na cenę czy marże stosowane przez przedsiębiorców. Jeżeli byłyby one efektem niedozwolonego porozumienia bądź nadużywania pozycji dominującej, to wówczas w ramach działań administracyjnych usuwamy tego typu niedozwoloną współpracę i tak prawo, jak i ekonomia wychodzą z założenia, że wówczas rynek się dostosowuje, przywrócony jest stan konkurencji i ceny powinny ulec obniżeniu. Natomiast nie mamy podstaw prawa do tego, żeby iść do jakiegoś przedsiębiorcy i powiedzieć, ty dzisiaj powinieneś sprzedawać ten produkt bądź usługę za tyle i tyle albo z taką, a nie inną marżą. Podobnie jeżeli chodzi o węgiel, to o czym pan wspomniał, to jest typowo kwestia regulacyjna dotycząca polityk gospodarczych, czy państwo bądź czy rząd decyduje się na funkcjonowanie tego typu wydobycia, które przypomnę, jeżeli chodzi o bieda szyby, było rozpowszechnione jeszcze w latach 90., ale było też związane z pracą w bardzo niebezpiecznych warunkach i również z zawaliskami, które prowadziły do śmierci osób, które pracowały przy tego typu wydobyciu. Dlatego tego typu decyzje i działania są poza UOKiK-iem, natomiast one wymagają bardzo odpowiedzialnego spojrzenia na tego typu procesy. Pamiętajmy, że tego typu wydobycie kosztowało też życie bardzo wielu osób.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze.
Teraz i zawsze. Jeżeli to jest telefon komórkowy, proszę się gdzieś przesunąć w inne miejsce, bo bardzo słabo pana słyszymy.
A teraz lepiej?
Tak, lepiej, proszę bardzo.
Ojcze, ja chciałem poruszyć taki temat, mianowicie, tak jak wcześniej było mówione o tych danych osobowych, to oczywiście bardzo piękne. Pamiętamy wtedy nasza kochana policja tak pięknie współpracowała z PiS-em, że informowała tych starszych ludzi, wszystko ładnie, pięknie, tylko że jeśli chodzi o praktyczne działanie, no to powiem szczerze, że zetknięcie moje z tą organizacją, znaczy no, z tą profesją, która jest wykonywana przez no, takich panów. O co chodzi, ojcze? Ja czuję się bardzo pokrzywdzony. Mianowicie parę dni temu dostałem bonus w postaci pokwitowanie zatrzymania dokumentu. Oczywiście chodzi o moje kochane prawo jazdy, co utrudnia mi zarobkowanie na życie, utrudnia mi funkcjonowanie, utrudnia mi w ogóle no wszystko. Także, no nie wiem, chyba będę musiał do pana, tutaj się podpisał pan starszy sierżant Norbert.
Tak, może nie bez danych osobowych. Bardzo proszę, bez imienia i nazwiska, tylko do tematu. Jakie jest konkretne pytanie do pana prezesa?
Konkretne pytanie jest takie, czy można by było jakoś zrobić, żeby była jakaś naprawdę kontrola działań policji, głównie chodzi o ruch drogowy, bo mianowicie o co? Zostało mi zatrzymane prawo jazdy w wyniku przekroczenia o 50 km w terenie zabudowanym, tylko że pomiar był wykonywany z odległości 0,5 kilometra. Ja tego samochodu praktycznie w ogóle nie widziałem. Wydaje mi się, że różnica była niewielka i mam wrażenie tak jakby, bo co, tam nie ma radaru jako takiego aktywnego. Ten samochód nieoznakowany powinien się poruszać z moją prędkością, powinien nagrywać i tam na wideo się wtedy pokazuje prędkość, nie wiem. Podobno to jest moja prędkość, ale z tego co logicznie myślę, jeżeli urządzenia nie ma aktywnego typu radar, no to oni powinni jechać równo ze mną, z moją prędkością i ten pomiar wykonywać na podstawie własnego wskazania prędkości.
Tak,
no jak jeszcze w odległości 0,5 kilometra zmierzyć moją prędkość, to oni mogli po prostu cały czas mieć dużo większą prędkość swoją. Moja była de facto mniejsza. No i zostałem po prostu ukarany, no pomijam 2,5 tysiąca, co przekroczyło wartość mojego samochodu 2,5-krotnie. I także ci panowie się bardzo cieszyli. Nawet było takie szyderstwo, że...
Tak, ja postawmy tutaj kropkę, bo rzeczywiście rozumiem, że sytuacja dla pana dramatyczna i trudna. Panie prezesie, czy rzeczywiście są prowadzone jakiekolwiek sprawy dotyczące chociażby certyfikatów, dotyczących tej aparatury, która mierzy prędkość fotoradarów, czy w ogóle coś w tym temacie możemy powiedzieć naszemu słuchaczowi?
To myślę, że najlepiej by się wypowiedziało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ewentualnie Komenda Główna Policji, natomiast pamiętajmy, że w tego typu sytuacjach każde działania praktycznie organu władzy czy administracji publicznej, czy to służb porządkowych mogą podlegać weryfikacji. I tutaj, jeżeli oczywiście ktoś uważa, że nie zawinił, nie popełnił wykroczenia, to zgodnie z prawem ma prawo odmówić mandatu, przyjęcia mandatu i wówczas sporządzana jest notatka i weryfikacji tego typu czynności, także w zakresie choćby certyfikacji danego urządzenia, czy tego, w jakich warunkach został dokonany pomiar, wówczas przeprowadza ją właściwy sąd. To są nasze prawa jako osób uczestniczących akurat tutaj jako osoby kierujące pojazdem. Pamiętajmy też, że teraz te przepisy uległy bardzo gruntownej zmianie, także jeżeli chodzi o wysokość taryfikatora, ale także jeżeli chodzi o skutki realizowanych przekroczeń, a zatem między innymi przekraczania prędkości, ale także choćby takich elementów związanych z korzystaniem z pojazdów, czy to w zakresie przewożenia dzieci, czy to w zakresie właśnie przekraczania prędkości, czy w ogóle zachowań na drodze. Dlatego z jednej strony bądźmy bardzo ostrożni, prowadźmy w sposób odpowiedzialny, z drugiej strony, jeżeli mamy wątpliwości, czy prawidłowo na przykład został przeprowadzony pomiar, zawsze możemy uprzejmie odmówić mandatu, poprosić o sporządzenie notatki i wówczas właściwy sąd będzie oceniał te okoliczności i warto wówczas te elementy, które dostrzegamy, tak jak pan wspomniał. No, dzisiaj bądźmy szczerzy, jeżeli jesteśmy świadkiem jakiegoś wykroczenia, bądź jeżeli nie zgadzamy się z tego typu sytuacją, bo uznajemy, że na przykład nie był widoczny, no to pojazd policji. Zawsze mamy najczęściej przy sobie telefony, które również możemy zrobić zdjęcie i wówczas też sąd może się posiłkować i wówczas ocenia, czy było odpowiednio w odpowiednim miejscu pojazd, czy rzeczywiście był zabezpieczony. Natomiast jeżeli przyjmujemy, to przyjmujemy z całą świadomością tego, że i z konsekwencjami. Natomiast jeżeli nie, sąd może ocenić prawidłowość tych działań podejmowanych przez służby porządkowe. Nadmienię tylko, że jeżeli chodzi o działania i prezesa UOKiK-u jako organu ochrony konkurencji i konsumentów, czy pracowników podczas realizowanych czynności, mam tu na myśli przede wszystkim kontrolę i przeszukanie, one również są podlegają ocenie przez sąd, są bardzo często kwestionowane przez przedsiębiorców i sądy w tych sytuacjach również także nasze działania oceniają.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Krystyna z Podszczecina.
Witamy Pani Krystyno.
Ja mam pytanie do Pana Prezesa odnośnie Winted. Sprzedawałam sobie przez jakiś czas kilka rzeczy na Winted i po prostu w pewnym momencie ode mnie poprosili potwierdzenie tożsamości, że miałam jakiś dokument tożsamości przesłać, jedną i drugą stronę. Oczywiście na to się nie zgodzę, bo po prostu obawiam się tego. I w tej chwili zamrozili środki, które miałam w e-portfelu i nie są one wypłacalne. I wiem, że w takiej sytuacji jak ja jest bardzo dużo osób i chciałabym usłyszeć właśnie zdanie Pana Prezesa w tej sprawie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Pani Krystyno. Bardzo proszę Panie Prezesie.
Bardzo dziękuję Pani Krystyno. W maju tego roku Winted zostało przez nas ukarane karą ponad 5 milionów złotych, 5 milionów 300 tysięcy złotych, między innymi właśnie za niedopełnienie tych obowiązków informacyjnych, wymagania od konsumentów tego typu danych, też nie ukrywajmy, danych o charakterze wrażliwym. Poinformowaliśmy o tym prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mając również wątpliwości co do zakresu i zabezpieczenia danych pozyskiwanych przez spółkę. Tutaj przede wszystkim spółka nie informowała prawidłowo konsumentów o tym, że tego typu dane będą niezbędne do uzyskania środków z konta. Mieliśmy bardzo poważne zastrzeżenia w tym zakresie i stąd ta sankcja i obowiązek zaniechania praktyk. Bardzo dziękuję za ten sygnał. Niezależnie zweryfikujemy to, czy rzeczywiście tutaj podmiot podjął działania, aby tego typu działania zaniechać, zgodnie z decyzją od niej się odwołał. Niemniej jednak rzeczywiście ta skala naruszeń pozwoliła na ukaranie podmiotu i nie mamy tutaj wątpliwości, że rzeczywiście były to działania, które naruszały prawa i zbiorowe interesy konsumentów. To rzeczywiście jest bardzo przykra sytuacja, o której też wspomniała pani Krystyna. To dotknęło nie jedną osobę, która sprzedawała rzeczy przez Winted. Z jednej strony portal, który rozwinął się na czymś bardzo pozytywnym, tak? Mianowicie na, jak to się mówi, gospodarka cyrkularna, a zatem dawanie tego drugiego życia rzeczom, ubraniom, których już nie korzystamy, z których już nie korzystamy, z których których nie potrzebujemy, możemy te rzeczy dość sprawnie spieniężyć, natomiast jako konsumenci nie byliśmy i użytkownicy Winted, ja osobiście nie korzystałem z tego portalu, natomiast konsumenci nie byli prawidłowo informowani i wymagani od nich po tym, jak sprzedadzą ileś rzeczy do tego, że właśnie, że środki będą wypłacone pod warunkiem potwierdzenia danych osobowych, jakieś dane dotyczące typowo jeszcze konta bankowego, czy rzeczywiście do dowodu tożsamości, no to już wykracza poza uzasadnione potrzeby i stąd między innymi ta sankcja, którą nałożyliśmy na podmiot ponad 5 milionów złotych. Zachęcamy innych przedsiębiorców do tego, żeby rzetelnie wykonywali swoje obowiązki względem konsumentów.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Halo?
Halo?
Bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja dzwonię jako przedsiębiorca z Lublina. I mam do Pana Prezesa takie pytanie, że jeżeli ja jako przedsiębiorca, tak, próbuję na dzień dzisiejszy przetrwać cały ten okres taki ciężki, no bo to jest ciężki, to jest jak gdyby taka bieda przyszła, a Orlen czy wszystkie te państwowe spółki liczą takie gigantyczne zyski, gdzie wiadomo, że mogłoby to być wszystko tańsze po prostu. A tutaj jednak mimo wszystko no paliwo mamy w cenach, jak mamy energię też, będziemy mieli teraz tak w cenach, że nie wiadomo, co dalej robić. Ja bym mógł prosić odpowiedź w takim warunku.
Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam Pana gorąco. Głos przedsiębiorców. Rozmawialiśmy pomiędzy pierwszą i drugą częścią, Panie Prezesie, o tym rzeczywiście, że sytuacja wielu mniejszych, w sposób szczególny przedsiębiorców, no jest dramatyczna.
Rzeczywiście to jest bardzo trudny czas, który dotyka i konsumentów, ale dotyka w sposób dotkliwy przedsiębiorców, zwłaszcza najmniejszych. Im jest większy przedsiębiorca, tym ma większe możliwości zabezpieczenia swojej sytuacji przed tymi trudnościami. Ma możliwość przeniesienia choćby cen produktów czy usług na swoich odbiorców. Im jest mniejszy, tym ma mniejszą tak naprawdę przestrzeń do tego, żeby te negatywne skutki rekompensować sobie zmianą choćby cen. I tutaj jesteśmy tego w pełni świadomi. To jest niezwykle też trudne dla nas doświadczenie, bo chcielibyśmy dużo więcej zrobić, niż nam pozwalają przepisy prawa. Przede wszystkim badaliśmy, jeżeli chodzi o rynek paliw. Przyglądamy się też tam bardzo mocno, jeżeli chodzi o sektor energetyczny, zachowaniu podmiotów, także podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa. I z jednej strony to, co dostrzegamy, to jest to, że na chwilę obecną nie widzimy podstaw do tego, żeby podjąć działania, stawiać zarzuty, czy to jeżeli chodzi o nadużywanie pozycji dominującej, czy jeżeli chodzi o niedozwolone porozumienie, mam tu na myśli zmowy cenowe, z analizy czy to dokumentów, czy to umów, czy praktyk, ale też z obserwacji rynku, tego jak porównujemy sytuację na rynku polskim z sytuacją na pozostałych rynkach. Widzimy tutaj dość mocne naśladownictwo, ale widzimy, że rzeczywiście te choćby wzrosty cenowe, one są niemalże, tak jak na przykład w przypadku paliw, one są praktycznie równoległe, ta dynamika cen jest równoległa w przypadku tak Polski, jak i pozostałych rynków Unii Europejskiej. Więc dla nas, z naszego punktu widzenia i z tego, co widzimy, w sensie ekonomicznym i prawnym, nie mówimy o niedozwolonej praktyce. Natomiast rzeczywiście pewne tutaj obserwacje, jeżeli chodzi o podmioty działające na rynku, one skłaniają do tego, żeby zadawać te pytania odnośnie do zasadności postawy tego typu przedsiębiorców, czy etyki postępowania. Tutaj również ta dyskusja, która w ostatnich też dniach wróciła po stronie rządu, jeżeli chodzi o opodatkowanie tych nadzwyczajnych zysków, które powstały też między innymi właśnie ze względu na to, jak wzrosły koszty, czy to nośników energii po ataku Rosji na Ukrainę. To jest jak najbardziej zasadne, ten tak zwany windfall tax, czyli właśnie te nieuzasadnione zyski. Z jednej strony także tutaj komisja zachęca państwa członkowskie, ale też polski rząd już też ta dyskusja trwa odnośnie tego, żeby te środki wykorzystać na zmniejszenie tych negatywnych skutków, wsparcie bezpośrednio właśnie gospodarstw domowych i przedsiębiorców, ale tutaj już dyskusja to jest nie nasza domena jako UOKiK-u, tylko to rzeczywiście wymaga działań po stronie rządu. Z drugiej strony można byłoby powiedzieć, że windfall tax, czy podatek od nadmiarowych zysków, by nie występował, jeżeli by nie było tych zysków. A zatem wcześniejsze działania po stronie spółek właśnie po to, aby uniknąć tego typu sytuacji. To już jest rzeczywiście to, na co my jako UOKiK nie mamy wpływu. Natomiast w sensie prawnym nie są to niedozwolone praktyki. W sensie etycznym są to nadmiarowe zyski, które rzeczywiście nie powinny występować i stąd słusznie powinny być przeznaczone, rekompensowane na wsparcie osób, czy to konsumentów, czy przedsiębiorców, które borykają się ze skutkami kryzysu energetycznego, czy wywołanymi między innymi przez Rosję. Osobną kwestią jest to, że czeka nas jako Polskę bardzo, bardzo poważna transformacja energetyczna. Nie mówię tylko tutaj o tym, w jaki sposób wytwarzana jest choćby energia elektryczna, ale także jeżeli chodzi o to, jak jest dostarczana, mam tu na myśli przede wszystkim przesył. I to też będzie wymagało ogromnych inwestycji i działań po stronie państwa, po to, abyśmy jako Polska nie odczuli negatywnych skutków braku tej transformacji, a zatem choćby utraty takiej zdolności do utrzymania miejsc pracy, jeżeli chodzi o przemysł energochłonny czy przemysł nowoczesnych technologii, który dzisiaj z punktu widzenia gospodarek krajowych jest niezwykle ważny, a który bazuje bardzo mocno na energii. To wszystko jest przed nami w ciągu tych pewnie najbliższych 20 lat. To będzie wymagało też ogromnych inwestycji. Niemniej jednak dzisiaj to, co wydaje się być najważniejsze, to jest to, żeby chronić miejsca pracy i rzeczywiście oczywiście stabilizować tą sytuację gospodarczą, ale do wypowiadania się w tym zakresie właściwy jest rząd i rzecznik rządu, a nie prezes UOKiK-u. My pilnujemy tego, żeby te mechanizmy rynkowe były mechanizmami uczciwymi. To jest nasza rola, żeby nie dochodziło do niedozwolonych porozumień, aby nie dochodziło do nadużywania pozycji dominującej. Natomiast wiążą nas tutaj też przepisy prawne, także orzecznictwo w tym zakresie. Tutaj często, jeszcze tylko tak dopowiem w ramach podsumowania, 20 lat temu, równo 22 lata temu, była też głośna sprawa, gdzie prezes UOKiK-u ukarał Orlen za nadużycie pozycji dominującej, jeżeli chodzi o podnoszenie cen. Te ceny wówczas były na bardzo wysokim poziomie. Decyzja została wydana, podmiot został ukarany, po czym zarówno sąd pierwszej instancji, aż do Sądu Najwyższego uchylił tę decyzję, wskazując, że organ nie może brać pod uwagę tylko modelu kosztowego, a zatem nie tylko koszty są istotne, koszty tego, jak ustalane są choćby ceny paliw czy ceny energii, ale istotne jest również branie pod uwagę tego, co się dzieje na rynkach sąsiednich, a zatem czy jest uzasadnione, czy te zachowania i te stosowane ceny mogą wynikać z obiektywnych czynników wynikających z sytuacji rynkowej. I my mamy też świadomość tego.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Ja mam dwa tematy.
Kogo jeden witamy, skąd telefon?
Katarzyna ze Świętokrzyskiego. Mam dwa takie tematy, jeden dotyczący telefonii komórkowych, a drugi dotyczący jednej z firm kosmetycznych działających na polskim rynku. Pierwszy temat, telefonia komórkowa. Czy możliwe jest, że na przykład, czy wolno jest firmom telekomunikacyjnym zabierać pieniądze z konta użytkowników za to, że na przykład przez jakiś okres telefon jest nieczynny, czyli nie ma wykonanego połączenia wychodzącego z konta, ponieważ była taka u nas sytuacja właśnie, że za niekorzystanie z telefonu przez miesiąc zostały pobrane opłaty karne. Ponad zmienił się regulamin w międzyczasie, ale nie było żadnej informacji ze strony operatora. Też była taka sytuacja, że było pobrane na przykład za po 3 miesiącach było doładowanie konta, czyli był przegapiony chyba 2 terminy i też była kara chyba 50 zł pobrana. A drugi temat jest taki, odnośnie jednej właśnie z firm kosmetycznych. Wiele jest konsultantek na rynku, takich pań, które po prostu przedstawiają katalog i z jakimiś kosmetykami i można sobie zamawiać. Na tym się jakoś specjalnie nie zarabia, ale jest taka oferta bardzo wygodna dla wielu osób. No i pytanie jest takie, zdarzyło mi się nie zapłacić w terminie faktury, nie przelałam 40 zł dosłownie, po czym nie wchodziłam na konto przez jakiś dłuższy czas, nie sprawdzałam w ogóle niczego. Oczywiście jakieś tam SMS-y dostawałam, że dostaniesz karę 7 zł za to, że nie przelewasz w terminie. Po czym po 7-złotowej karze było 10 zł do tych 40, później 20. Także w sumie uzbierało się około 50 zł kary od kwoty 40 zł w przeciągu 3 miesięcy. Czy jest to zgodne z prawem, żeby ta kara wynosiła więcej niż praktycznie 100%? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani Katarzyno. Proszę przejść na odbiór. Bardzo proszę, panie prezesie.
Jeżeli chodzi o pierwszą sprawę, telekomy, prowadziliśmy bardzo wiele działań dotyczących, i to z sukcesami, mówiąc prosto, dotyczącą braku zwrotu środków, które były na kartach prepaid. I branża ma pełną świadomość tego, że ma obowiązek zwracać środki z tych niewygasów, które pozostały na koncie użytkownika. I aby tego nie robić, wprowadzono opłaty za brak aktywności. Mamy tego świadomość i również w tym obszarze prowadzimy postępowania. Uważamy, że te opłaty są niezasadne, kwestionujemy je. Natomiast tutaj jeszcze w tym zakresie nie było wydawanych decyzji. Tak jak wspomniałem, w przypadku tych środków z niewygasów, tutaj już wiele telekomów się dostosowało do tego, że ma obowiązek zwracać te środki. Również zaproponowaliśmy w porozumieniu z ministrem cyfryzacji zapis w nowym kodeksie łączności elektronicznej o tym, że konsument rejestrując kartę prepaidową będzie mógł podać swoje konto, na które od razu wówczas wówczas Telekom będzie musiał przelać środki po tym, jeżeli by one tam zostały, by nie wygasły, tak aby nie powodować sytuacji, w której rokrocznie zostaje jakieś kilkadziesiąt milionów złotych na kontach Telekomów właśnie z niewygasów, które Telekomy sobie tak naliczają na własne potrzeby, czy po prostu przejmują nad nimi kontrolę. Obecnie kwestionujemy właśnie opłaty za brak aktywności i tutaj można się spodziewać dalszych działań z naszej strony. Jeżeli chodzi natomiast o branżę kosmetyczną, z jednej strony, dokonując jakiegokolwiek zakupu usług czy produktów, powinniśmy zapoznać się z regulaminem, gdzie również przedsiębiorca powinien nas poinformować o tego typu skutkach, jeżeli chodzi o zawarcie umowy. Natomiast pamiętajmy, że tutaj oczywiście formalnie nie ma kwotowego ograniczenia, jeżeli chodzi o tego typu opłaty, naliczone takie opłaty karne. Natomiast jest ograniczenie, które może zostać nałożone na sąd przez sąd w drodze oceny, czy nie są tego typu opłaty zbyt wygórowane i czy nie są niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Oczywiście tutaj to są mniejsze kwoty. To, co bym zalecał, to w pierwszej kolejności udanie się do przedsiębiorcy z procesem reklamacyjnym, aby zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście w tym momencie, bo tak jak zrozumiałem, nie zdawała sobie pani sprawy z tych opłat, nie wiem, jakieś okoliczności obiektywne, dlaczego pani przegapiła, ewentualnie skorzystanie z pomocy Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta, żeby również z panią tego typu wystąpienie do przedsiębiorcy wystosowało tym, że są to nadmiernie wygórowane opłaty i wspierał pani interes indywidualny w tym, aby rzeczywiście one nie były naliczone, bądź żeby zostały zredukowane.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówił Zachar z Podkarpacia. Jest taka sprawa. Mąż dostał jeszcze w październiku w ubiegłym roku telefon od policji bankowej, że są zagrożone środki na koncie i chcą, ktoś tam chce wziąć kredyt. I trzeba współpracować, ta policja bankowa, że trzeba dobrze współpracować z bankiem, który za chwilę zadzwoni, ten człowiek z banku. I mąż tak właśnie zrobił, że zadzwonili najpierw ta policja, później zadzwonił z banku, przedstawiciel banku, tak się przedstawili. Sprawdził tylko, czy to jest infolinia banku, więc na pewno była to infolinia banku, bo sprawdził. I co się okazało, że i współpracował, podał dane, bo prosił, żeby podać dane do weryfikacji, do wszystkiego. I to trwało bardzo długo, to ten cały proces niby ochrony przed wzięciem kredytu i przed skradzieniem tych pieniędzy. Skradzieniem, bo mówię, że co dalej. I procedurze poszedł mąż do banku i zobaczyć, jak to wszystko się odbywa, czy tam już nie ma zagrożeń na koncie. Już przy drzwiach okazało się, że wie pan, co się stało. Jakieś dziwne były na koncie, były jakieś manipulacje dziwne na koncie. I okazało się, że właśnie to byli złodzieje, wzięli kredyt na męża, zabrali oszczędności, no i mąż poszedł na policję zgłosić to i oczywiście nie dostał numeru sprawy tego protokołu, tylko zgłosił i poszedł do domu. I co się dalej okazało? Że policja właśnie przekazała tę sprawę do następnego posterunku, później do następnego posterunku i dostajemy pismo, że zostało umorzone z powodu nieznalezienia, niewykrycia sprawcy. A jeszcze w banku powiedzieli, że te środki poszły na konto do Norwegii, zaraz jak się to nazywa. To...
Za granicę, tak, pani Józefo?
No, za granicę w każdym razie te środki poszły. I No i na tym koniec. No i policja, dostaliśmy pismo, że zostało umorzone śledztwo z powodu, że nie znaleziono, nie wykryto. Myśmy się od tego odwołali, no czekamy w tej chwili na sprawę. Ale no i co? I bank oczywiście torpeduje pismami, a teraz SMS-y wysyła, bo chwilę się uspokoiło, że sprawa trwa jako szukanie tych złodziei. Więc bank pisemnie już nie, ale SMS-ami tutaj dręczy, że ile jest tam kredytu do spłaty. Ani mąż nie wnioskował, ani weryfikacji nie było. Jeszcze dziwne, bo myśmy mieli kredyt w innym banku. Więc po prostu to taka sytuacja. Jestem trochę zdenerwowana.
Tak, rozumiemy, pani Józefo. No. Pani Józefo, proszę przejść na odbiór radiowy. Już przekazuję głos panu prezesowi, dobrze?
Wielkie dzięki.
Z panem Bogiem.
To są niezwykle bulwersujące sytuacje i dla nas również. Z jednej strony oczywiście są to działania, jeżeli chodzi o rolę tych oszustów, ścigane przez organy ścigania, policję, prokuraturę. Z drugiej strony my bardzo często apelujemy bezpośrednio do konsumentów, żebyśmy rzeczywiście chronili swoje dane. Chrońmy swoje dane, traktujmy te dane dostępowe do konta jako dane intymne, z nikim się nie dzielmy, nawet jeżeli ktoś dzwoni, potrzeba się pod pracownika banku, bezpieczeństwa, policję czy jakiekolwiek inne, nikomu nie przekazujemy danych osobowych i danych dostępowych do naszego konta. Ta sytuacja, ta historia pani Józefy, ale też historia wielu innych osób, które zgłaszały do nas właśnie tego typu sytuacje, niezwykle bulwersujące. Była podstawą do wszczęcia przez nas postępowanie w sprawie transakcji nieautoryzowanych. Właśnie tego, jak postępują banki w przypadku kradzieży pieniędzy z konta. 5 banków ma już postawione zarzuty. Prowadzimy postępowania względem pozostałych banków. Z jednej strony, jako konsumenci musimy być bardzo ostrożni, ale z drugiej strony, banki mają również swoje obowiązki właśnie po to, aby zabezpieczyć dobrze nasze środki, które im jako instytucjom zaufania publicznego powierzyliśmy. I ten przykład, ta historia bardzo bolesna, którą przedstawiła pani Józefa, to jest przykład, z którym bardzo często się spotykamy. Tutaj, tak jak powiedziała to pani Józefa, o ile dobrze też słyszałem, jest seniorką, jest osobą starszą. Oszuści, złodzieje bazują właśnie, starają się dotrzeć ze swoimi telefonami, z tego typu informacjami do osób starszych. Do osób, które też często nie mają świadomości tego, że tego typu mechanizmy kradzieżowe, oszukańcze występują. Tutaj też zachęcam osoby młodsze do tego, żeby przeprowadziły rozmowy ze swoimi rodzicami, ze swoimi sąsiadami, z bliskimi, właśnie po to, aby na tego typu mechanizmy oszukańcze nie dać się im zwieść i nie dać się złapać. Natomiast jeżeli chodzi o banki, bo o nich mowa, nasze działania mają na celu z jednej strony doprowadzenie do sytuacji, w której banki postępują zgodnie z obowiązkami ustawowymi. Bank ma obowiązek w takiej sytuacji, jeżeli nie podejrzewa, że to konsument dopuścił się nadużycia, bądź jeżeli do tego typu zgłoszenia wystąpiło po 13 miesiącach od jego momentu, bank ma obowiązek zwrócić środki w ciągu dnia roboczego, następującego w ciągu dnia roboczego od dnia zgłoszenia nieautoryzowanej transakcji. Taki jest ustawowy obowiązek banku. Następnie bank może, jeżeli nie podejrzewa konsumenta o oszustwo, czyli nie zawiadomił również organów ścigania, może weryfikować, i to po jego stronie jest obowiązek dowodowy, czy nie doszło do rażącego niedbalstwa, bądź czy do tych czynności nie doszło umyślnie. Uwaga, prawnie rażące niedbalstwo to nie jest to samo, co niedbalstwo. To jest niezwykle ważny element, tak samo jak to, że konsument powinien otrzymać zwrot środków i wówczas dochodzić ich powinien bank. Dlaczego jest taka konstrukcja ustawowa, do której nie stosują się banki? Po to, aby banki miały obowiązek podejmowania najwyższej jakości działań zabezpieczających nasze jako konsumentów środki. sytuacja tutaj, o której wspomniała też pani Józefa, sytuacja, gdy są klientami banku, seniorami, a zatem są też w innej grupie, jeżeli chodzi o zdolność kredytową czy ocenę ryzyka. Mają produkt finansowy w innej instytucji, a zatem tak naprawdę bank powinien rzetelnie dokonać oceny zdolności kredytowej. Natomiast proszę Państwa, co tutaj dla mnie jako dla przedstawiciela UOKiK-u jest zatrważające, nawet jeżeli doszłoby, czy jeżeli doszło do przekazania pod pozorem zabezpieczenia konta danych autoryzujących, to w sytuacji, gdy bank dostrzega w systemie teleinformatycznym, że zmienił się numer, na który przychodzą SMS-y i dochodzi do uwierzytelnienia jako czynności bankowej, i po tym w krótkim czasie udziela finansowania i przeprowadza przelew środków, prawdopodobnie całkowite opróżnienie konta na konto zagraniczne, to jest sytuacja, która nie powinna nigdy wystąpić. Znaczy, to jest moment, w którym bank najpóźniej powinien wstrzymać realizację przelewu po to, żeby dodatkowo autoryzować, a zatem zweryfikować, czy jest on zgodny z wolą klienta. Nie tylko uwierzytelnić poprzez przedstawienie danych teleinformatycznych, ale choćby na przykład zweryfikować poprzez kontakt w uzgodnionym kanale, i te środki powinny zostać, tak naprawdę poczekać do momentu, aż zostaną autoryzowane przez konsumenta. Nie może być sytuacji, gdy grupa kredytobiorców, tak jak wspomniałem, seniorzy, niezwykle wrażliwa, bo do nich często nie docierają informacje o tego typu nadużyciach, gdzie dokonuje się nie tylko przejęcie danych, ale przede wszystkim podstawienie produktów finansowych i przewalutowanie ich i wyprowadzenie na konta zewnętrzne. Tutaj to jest ten drugi cel naszego postępowania, zadbanie o to, aby sektor bankowy z dużo większą odpowiedzialnością i wrażliwością kierował się właśnie interesami swoich klientów i też dodatkowo autoryzował tego typu operacje.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Ryszard z Gdańska.
Witam, panie Ryszardzie.
Mam taką sprawę, która jest podobna, ale zgodna z tematem. Ja kupiłem, nie wiem w tej chwili, bo to było rok czy dwa lata temu, z takiej firmy. Ja nie potrafię prawidłowo odczytać nazwy firmy, ale tak jak potrafię. Natural Pharmaceutica, spółka z o.o., skrytka tam pocztowa.
Tak, to już to nieważne, nazwa firmy.
To jest nieważne, Garbolin. W każdym razie jakaś norweska firma, która sprzedawała Omega, Marine, też nie wiem, czy prawidłowo czytam, ale tak odczytuję, prawda, literowo. Forte i tam jest Omega, tam 3, 6, 7, 9. No kupiłem, ale to było jeszcze przed inflacją. Skończyłem spłacać jakieś 2 miesiące temu. I oni mnie zaczęli wymuszać, ja do nich zadzwoniłem, że spłaciłem, a im, żeby kupić. Ja mówię, nie kupuję, jest inflacja, brakuje mi pieniędzy na życie, nie chcę kupić waszego towaru, tylko z takiego powodu, że brakuje mi pieniędzy. Oni mówią, czyli pan kupuje, dobrze, dziękuję, to panu wyślemy. I wysłali, rzucili pod drzwi, ja mam działkę, ja mieszkam w Gdańsku, ale mam w Baraku Tucholski działkę i tam w okresie letnim przebywam i ten adres podałem. No i przyszła paczka, rzucili mi ten towar pod drzwi, a teraz się upominają i grożą windykacją, że ja będę kary płacił i nie wiem, do sądu mi oddadzą. A ja tego nie zamówiłem, nigdy nie potwierdziłem zamówienia, a jestem teraz szantażowany, straszony i jak ja mogę z tego wybrnąć? Mam 75 lat. Ja mam nową emeryturę. Ja towaru nie zamówiłem, nie potwierdziłem, a jednak mnie szantażują. Jest to, ja im powiedziałem, jesteście firmą taką przestępczą po prostu. Mafią. i zgłoszę to do prokuratury, a oni mnie dalej straszą, bez przerwy nękają telefonami. Jak mam z tego wybronić, czy ja mam szansę się wybronić? Ja nie chcę towaru kupić, którego sobie nie życzę.
Tak. Panie Ryszardzie, bardzo proszę przejść na odbiór radiowy. Już proszę pana prezesa, dobrze?
Dobrze.
Z panem Bogiem. Bardzo proszę, panie prezesie.
Spółka Natural Pharmaceuticals ma postawione w kwietniu tego roku zarzuty dotyczące przede wszystkim trzech praktyk. Pierwsza to jest ta, o której wspomniał m.in. pan Ryszard, to jest nieprawidłowe informowanie i nietransparentne informowanie konsumentów o udziale w programie corocznych dostaw suplementów. To jest ta właśnie subskrypcja, o której pan wspomniał. Drugie to jest informowanie i wprowadzenie konsumentów w błąd informacji, które mają uwiarygodnić zakup suplementów w oczach konsumentów. I trzecia sprawa to rzeczywiście prezentowanie potwierdzenia złożenia zamówienia w sposób mogący wprowadzać w błąd. Zarzut ma spółka i zarzut ma jej prezes, któremu grożą sankcje zgodnie z ustawą do 2 milionów złotych, z kolei spółce do 10% obrotu. W pełni podzielam to, co pan wspomniał, stąd między innymi zarzuty. Ta spółka w naszej opinii również postępuje bardzo nieuczciwie, bardzo nierzetelnie na rynku. W pierwszej kolejności powinien złożyć pan reklamację. Warto udać się, żeby uzyskać wsparcie bądź to do miejskiego, bądź powiatowego rzecznika praw konsumenta, aby wraz z panem napisał odpowiednie pismo. Prawdopodobnie trzeba będzie podjąć dodatkowe odpowiedzi do tego, żeby rzeczywiście odstąpili od tych czynności. Niezależnie my również podejmujemy działania, aby z jednej strony zaprzestali jak najszybciej praktyk, z drugiej strony, aby je usankcjonować. Z trzeciej też te kwestie informacyjne, czyli żeby rzeczywiście też inni konsumenci nie borykali się z tego typu zachowaniami z ich strony. To nie dotyczy tylko tego przedsiębiorcy. Niestety są naśladowcy. Stąd też te zmiany prawne, z którymi idziemy w ramach implementacji dyrektywy Omnibusa w przyszłą środę. Również będą przepisy na pierwszym czytaniu w Sejmie, przepisy, które mają ograniczyć skalę nadużyć, jeżeli chodzi o oferty produktów na pokazach handlowych, czy sprzedawanych właśnie poza siedzibą przedsiębiorcy. I tutaj bardzo poważne też zmiany, które czekają tego typu podmioty, tak aby po pierwsze wydłużyć okres na odstąpienie od umowy do 30 dni, brak możliwości na przykład przy pokazach handlowych oferowania usług finansowych, między innymi pożyczek na zakup tych różnych tam garnków, materacy i innych tego typu produktów. Także obowiązek, zakaz przyjmowania płatności do czasu, w którym upłynie okres na odstąpienie od umowy. Natomiast zachęcam do tego, żebyśmy byli bardzo ostrożni przy tego typu ofertach. My względem tego przedsiębiorcy prowadzimy bardzo konkretne działania o charakterze administracyjnym. Jesteśmy po zarzutach. Pana bardzo gorąco zachęcam do kontaktu z miejskim powiatowym rzecznikiem praw konsumenta, aby w procesie reklamacyjnym pomógł panu rzeczywiście uwolnić się od tej umowy.
Prosimy bardzo. Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Ja mówię z Warszawy. Ja mam takie króciutkie pytanie do pana prezesa. Sprawa ciągnie się u mnie od 2017 roku dotycząca Banku Polskiego odnośnie, czy ja będę miała możliwość wyegzekwowania, gdzie ciągnie się ta sprawa właśnie, jak nadmieniłam, od tego roku, że przyszłam do banku, a powiedziano mi, że na moim koncie nie ma pieniędzy. Ja poprosiłam o wypłatę, bo mi tego potwierdzenia. Stwierdziłam, że to nie jest mój podpis. I sprawa ciągnie się właśnie od, jak wspomniałam, tylko ze względu, że to nie jest mój podpis. Sugeruje mnie Bank Polski, żebym wystąpiła na sprawę sądową. Ja im odpisałam, że to leży w gestii banku. No i nie wiem, początkowo nie chciano mi, odrzucano mi te podania. Później następnie bank się wypowiedział w jednej osobie tylko. Tam nie było jakichś większych podpisów kierownictwa banku. No i moje pytanie już, bo zaczynam się jąkać, tak, przepraszam bardzo. Moje pytanie, czy ja mam szansę odzyskania danej kwoty, o którą dziękuję. Występuję?
Tak, dziękuję. Proszę przejść na odbiór. Pozdrawiamy panią serdecznie. Bardzo proszę, panie prezesie.
Jeżeli to jest 2017 rok, to powiem tak, to jest bardzo delikatna sprawa, bo tutaj nie wiadomo, czy znaczy trzeba byłoby rzeczywiście wejść bardzo mocno w tą korespondencję, którą pani otrzymała od banku, dotyczącą nieuznania pani reklamacji, bądź ewentualnie częściowej. To tutaj nie jestem w stanie się wypowiedzieć, nie widząc dokumentów, które pani otrzymała. Natomiast rzeczywiście tutaj niezwykle pilną wręcz może się wydawać kwestia ta, aby jeżeli reklamacja została negatywnie rozpatrzona, aby rzeczywiście pani w drodze postępowania sądowego podjęła działania w celu uzyskania tych środków. Wsparcie może być rzecznik finansowy, który również tutaj jest takim dodatkowym, specjalnym rzecznikiem, jeżeli chodzi o tą pomoc w sprawach indywidualnych na rynku finansowych, a zatem też takim dodatkowym wsparciem dla kredytobiorców. Natomiast tak jak wspomnę, jeżeli reklamacji bank nie uznał, to już wówczas powinno się wystąpić, czy to do rzecznika finansowego, żeby pomógł tak naprawdę w tym postępowaniu reklamacyjnym uczestniczyć, też wskazując, że reklamacja nie została uznana i że się pani z tym nie zgadza, a następnie na drogę sądową, żeby jeżeli słuszne są te argumenty podnoszone przez panią, że na przykład podpis został sfałszowany, to żeby rzeczywiście jak najszybciej mieć decyzję sądową, która obliguje bank do zwrotu tychże środków. I do tego gorąco zachęcam, tak żeby tutaj ten termin przedawnienia roszczeń, już trzeba typowo w kwestie korespondencji i umowy i tych zdarzeń, trzeba bardzo mocno tutaj przejść przez to, żeby sprawdzić, czy on nie minął, ale żeby rzeczywiście jak najszybciej podjąć te działania, czy to indywidualnie, czy przy wsparciu rzecznika finansowego, aby je odzyskać.
Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Kłania się Leszek. Ja do pana prezesa mam następujące pytanie. W związku z tym, co pan tutaj odpowiadał jednemu z panów na temat kradzieży z konta bankowego, mam zupełnie podobną historię. Ukradziono mi sporą sumę pieniędzy z konta przy pomocy karty bankomatowej, której mi w ogóle nie wydano. Kiedy zwróciłem się do banku w tej sprawie, oczywiście zwracałem się też na policję, na prokuraturę i raz za razem sprawę umarzano, mimo że dostarczałem kolejnych dowodów, a dowodów przeciwko, że tak powiem, nieładnie machlojom banku było aż nadto, sfałszowane daty, etc., etc., etc. Ale tutaj pan powiedział, że bank ma obowiązek w ciągu 24 godzin wypłacić odszkodowanie, a później może dochodzić swoich racji. Mnie o tym absolutnie nie poinformowano. Powiedziano mi, ja dopiero od osób trzecich dowiedziałem się, że jest coś takiego właśnie jak wypłata tych gwarantowanych środków, które zostały ukradzione. Wiem dzisiaj, że są do tego specjalne formularze, ale wtedy nikt mi o tym nie powiedział. W banku nikt mi nie powiedział. Co więcej, no kazano mi to pisać odręcznie. Ja to napisałem bardzo nieporadnie i na skutek tego pan prezes oświadczył, że ja nie dopilnowałem swoich środków i ja ponoszę odpowiedzialność. Co więcej, powiem jeszcze tyle, że ta karta znajdowała się w biurku pana prezesa. Ta karta, za pomocą której ukradziono te pieniądze, po prostu serwis bankomatowy ją znalazł i oddał ją panu prezesowi banku. Natomiast pan prezes zataił to i przed policją, i przede mną, i przed prokuraturą. I teraz wie pan, no nie byłoby w tym nic już takiego dziwnego, bo to jest sprawa okropnie zagmatwana, wiele lat się ciągnęła. Gdyby nie to, że ja się zwracałem wtedy do UOKiK-u i do wszystkich możliwych instytucji bankowych. Nie było wtedy jeszcze tylko rzecznika finansowego, do którego pewnie powinienem się jeszcze zwrócić, ale wszyscy umyli ręce łącznie z pańską instytucją. No być może nie pan wtedy stał na jej czele. Prosiłbym o jakieś wyjaśnienie i czy są jakieś szanse, czy ja już z tą mafią przegrałem i mam się poddać. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Leszku, szczęść Boże. Bardzo proszę, panie prezesie.
Aż niebywała sytuacja i trudna, i aż trudna do tego, żeby rzeczywiście, aż trudno uwierzyć, ale absolutnie wierzę, że tak mogło być. Moja historia w UOKiK-u W UOKiK-u jestem od 3 lat, kieruję instytucją od 2,5 roku. Przepisy, o których mówimy, rzecznik finansowy istnieje już pewnie z 7-8 lat. Z kolei przepisy, o których mówimy, mają już, istnieją od 10 lat, jeżeli chodzi o transakcje nieautoryzowane i te obowiązki, które do ustawy weszły wskutek jednej z dyrektyw. Natomiast tak, jeżeli, tak jak o tym wspomniałem, te przepisy są po to, aby dyscyplinować banki do tego, aby odpowiednio zabezpieczały środki. Bo to nie jest kwestia tego, że bank ma wypłacać środki na lewo, na prawo. Bank ma przede wszystkim zabezpieczać, stosować odpowiednie mechanizmy i procedury zabezpieczające. Wówczas skala tego typu nadużyć będzie dużo mniejsza i dużo mniej będzie transakcji nieautoryzowanych. Zgodnie z przepisami, jeżeli doszło do transakcji nieautoryzowanej, a zatem transakcji, która nawet mogła być uwierzytelniona, ale konsument wskazuje, że nie została zrealizowana zgodnie z jego wolą, wówczas w tym terminie, o którym mówiłem, bank ma obowiązek zwrócić środki i jeżeli dysponuje dowodami, może domagać się zwrotu, jeżeli dowiedzie, że ona była zrealizowana umyślnie przez konsumenta bądź wskutek rażącego niedbactwa. Tak mówią przepisy. I tutaj, jeżeli chodzi o tą pana sytuację, to w pierwszej kolejności oczywiście ona powinna być bardzo rzetelnie zbadana na poziomie procesu reklamacyjnego, a jeżeli mimo wszystko byłaby odrzucona, to rzeczywiście wówczas może pan skierować, czy dzisiaj konsument może skierować swoje kroki do rzecznika finansowego i złożyć skargę na proces reklamacji przeprowadzony przez bank. Jeżeli to nie podziała, może iść z roszczeniem cywilnym względem banku, może w tym roszczeniu być również wspierany przez rzecznika finansowego. Trudno mi mówić, jeżeli chodzi o to, jak się wówczas zachował UOKiK. UOKiK co do zasady zajmuje się naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów, a za to bardzo często my reagujemy na te nieprawidłowości, które na przykład zgłaszają rzecznicy praw konsumenta czy rzecznik finansowy, jeżeli widzimy, że jest wolumen, ale dzisiaj już od tak naprawdę tych paru lat też bardzo uwrażliwia mój zespół w UOKiK-u na to, abyśmy wyprzedzali te niebezpieczne sytuacje, abyśmy reagowali także na te indywidualne sygnały, które są, bo one często nieraz za indywidualnym sygnałem konsumenckim, za indywidualną skargą jest jeszcze wielu innych konsumentów, którzy zostali pokrzywdzeni, ale do nas nie dotarli. Albo dotarli do innej instytucji i dostaniemy dopiero po wielu miesiącach informacji o tym, że coś się dzieje niepokojącego. Tutaj rzeczywiście kolejny przykład bardzo bulwersującej sytuacji i zachęcam do tego, żeby rzeczywiście, jeżeli podjął pan już te działania dotyczące procesu reklamacyjnego, zgłosił pan tą informację do prokuratury i na policję. Zachęcam do tego, żeby również skorzystać jeszcze z rzecznika finansowego, aby też poskarżyć się na to, jak pana sprawa została zbadana w procesie reklamacyjnym. To jest bez wątpienia dostępne i niezależnie te nasze działania, które są, to jest po to, abyśmy wszyscy jako konsumenci, którzy korzystają z tego niezwykle ważnego obszaru usług finansowych realizowane przez banki, które naprawdę powinny być realizowane bardzo odpowiedzialnie. Bardzo też z taką świadomością tego, jak ważna jest ich rola, ale też rola instytucji zaufania publicznego. To są instytucje zaufania publicznego, które muszą bardzo rzetelnie podchodzić do swoich klientów. Nie mogą ich traktować z góry jako potencjalnych oszustów. To jest absolutnie nieakceptowalne i stąd te nasze działania. Proszę mi wierzyć, tutaj jest ogromny opór po stronie sektora, ogromne ataki na nas za podjęcie tych działań, jeżeli chodzi o transakcje nieautoryzowane, właśnie te oszustwa na kontach, ale podejmujemy je właśnie po to, aby takich historii jak teraz pana Leszka czy pani Józefy z Podkarpacia, aby ich nie było.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Tak, słucham.
To my słuchamy, kogo witamy.
Krystyna z diecezji kaliskiej. Ja chciałam zapytać, mam taki problem i trochę się martwię i denerwuję. Prosiłabym o pomoc, o wyjaśnienie, czy coś może być złego. A więc podałam numer konta swój przed chwilą bliskiej rodzinie, bo ponieważ potrzebuję pieniążki i ta osoba z rodziny ma przekazać na moje konto, bo są mi potrzebne bardzo pieniądze. I denerwuję się, czy ktoś trzeci jakiś nie będzie, no, czy nie podsłuchał, czy coś. Ja podałam SMS-em ten numer konta. Czy ktoś będzie mógł skorzystać, czy wypłacić coś tam z mojego konta? Czy to jest możliwe, czy raczej nie?
Jeżeli, pani Krystyno, jeżeli to jest tylko numer konta, bez danych uwierzytelniających, to tutaj, proszę być spokojnym.
Właśnie to mnie denerwuje i dręczy.
Czyli uspokajamy, pani Krystyno, uspokajamy.
Dobrze, czyli nikt nie będzie mógł skorzystać, bo ktoś z rodziny właśnie...
Tak, tak, już rozumiemy, ale tak jak pan prezes powiedział, jeżeli inne dane uwierzytelniające nie zostały podane, to sam numer konta podany innemu podmiotowi, innej osobie, jest sprawą całkiem bezpieczną.
Aha, bo ja to...
Tak, dziękuję, pozdrawiam, z Bogiem. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony. Ja chciałem się dołączyć do tej rozmowy z panem...
Jesteśmy, tak, proszę pana, jesteśmy już na antenie, wyłączamy radio, przedstawiamy się z imienia i przechodzimy do rzeczy.
Dobrze.
Radio jest niewyłączone.
Dobra, bo nagrywam wypowiedź pana prezesa. Jak pan powie, że już, to ja już wyłączę.
Ale już pan jest na antenie. Już pan jest na antenie.
Dzień dobry panu prezesowi, miło to słuchać. Halo?
Tak, słyszymy pana.
Ja mam taką sprawę związaną z tym. Mama miała pieniądze w Alior Banku. Byłem poważniony za życia i śmierci do dysponowania lokat. Miała też lokaty w innych banku i tam nie było problemu wypłaceniem zgodnie z tym upoważnieniem, opłatą i tak dalej, i tak dalej. Alior Bank, przedstawiciel Alior Banku u mnie w Brzegu Dolnym skopiował akty zgonu i odkręcił, że to jest sprawa, że muszę wziąć sądowne upoważnienie do spożywania spadków. Jedynym byłem synem tej pani, znaczy mojej mamy w sensie. I jak mówię, to upoważnienie do życia i śmierci w innych bankach było honorowane, a tutaj w tym tego. I się zwracałem w paru przedstawicielstwach Alior Banku we Wrocławiu i odsyłali od Kasza do Jonasza. I summa summarum, wie pan, też każdy orze jak może, też nie stać mnie było na opłaty jakieś, najęcia adwokata i tak dalej, i tak dalej. Czy jest szansa, gdzie mam się udać do rzecznika praw finansowych, czy ewentualnie mi pan coś podpowie? Dziękuję, tak. I czekam.
A jeszcze chciałbym wiedzieć, jak pan ma na imię, bo się pan nie przedstawił.
Czesław.
Pan Czesław. Dziękujemy, panie Czesławie, pozdrawiamy. Bardzo proszę, co możemy panu Czesławowi poradzić, panie prezesie?
Panie Czesławie, tutaj banki rzeczywiście, jeżeli chodzi o honorowanie tego typu dokumentów, różnie się zachowują. Przede wszystkim ma to na celu zabezpieczenie środków. Proszę zauważyć, że mógłby pan być nie jedynym spadkobiercą i tutaj wówczas sąd w procedurze spadkowej decyduje o podziale majątku. Też są to mechanizmy, które mają wspierać nadużycia, które mogłyby powodować to, że ktoś wypłaca te środki, transferuje je dalej, a później okazuje się, że rzeczywiście wola osoby zmarłej była inna. Jest na przykład jakiś testament, który w inny sposób dysponuje tego typu środkami. Dlatego w pierwszej kolejności zachęcam do kontaktu, do zgłoszenia oficjalnej reklamacji w banku na tego typu działania. Jeżeli to nie zostanie uznane, wówczas warto skonsultować jeszcze, żeby ktoś z panem usiadł, zerknął dokładnie na regulamin banku, przyjrzał się tą kwestią. W pierwszej kolejności rzeczywiście tutaj wyspecjalizowany jest rzecznik finansowy w tych sprawach indywidualnych względem reklamacji w bankach, ewentualnie rzecznik miejski bądź powiatowy, rzecznik konsumentów, po to, aby dokładnie się przyjrzeć tej kwestii, zarówno na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa bankowego, jak i kwestii regulaminów banku.
Panie prezesie, 3 minuty pozostały do zakończenia tej drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Spraw, problemów, jak widzimy, bardzo wiele, więc ważne są te zagadnienia, które podjęliśmy dzisiaj w rozmowach niedokończonych. Z czym zostawiamy słuchaczy Radia Maryja? Jak warto podsumować tą naszą dzisiejszą dyskusję?
Przede wszystkim, proszę państwa, zachęcam do tego, żebyśmy bardzo ostrożnie podejmowali decyzje konsumenckie. Miejmy świadomość tego, że jesteśmy w bardzo trudnym czasie, gdzie przed nami miesiące zimowe. Warto podejść ostrożnie do dysponowania budżetem domowym. Warto rzeczywiście podejść też ostrożnie do wydatków konsumenckich, do tego, żeby zastanowić się, gdzie jesteśmy w stanie zaoszczędzić środki, żeby ten trudny okres i wysokiej inflacji, i wyższych cen żywności, czy wysokich cen nośników energii, węgla, gazu, energii elektrycznej, paliw, żeby rzeczywiście żeby go przetrwać. Jako Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dbamy o to, aby jak najsprawniej usuwać nieuczciwe praktyki z rynku. Nie ukrywam, że ogromnym wsparciem w tym są Państwa sygnały, które otrzymujemy, które umożliwiają nam podjęcie działań względem konkretnych przedsiębiorców, konkretnych produktów i jak najszybsze, jak najsprawniejsze eliminowanie ich z rynku. Ta tematyka jest niezwykle zróżnicowana, o czym też świadczą te pytania, które Państwo zadawaliście. To też pokazuje, jak wiele problemów, jak wiele wyzwań jest w polskiej gospodarce. Mamy świadomość tego, że wiele mamy do zrobienia na tym rynku właśnie po to, aby jeszcze lepiej służyć konsumentom, służyć przedsiębiorcom, służyć gospodarce. Nie tylko eliminowanie nieuczciwych praktyk z rynku, ale także edukacja, wsparcie tych pozytywnych nawyków i odpowiedzialnej konsumpcji, edukacja od małego, stąd między innymi te działania, które obecnie prowadzimy, choćby na rzecz przedszkolaków, tych najmłodszych konsumentów. Chcemy, aby to wpajanie ich praw, uświadamianie odnośnie tych decyzji, które podejmują, aby za kilka lat zaprocentowało i aby służyło całemu społeczeństwu i polskiej gospodarce. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Polecam UOKiK jako kontakt w tych sprawach dla Państwa ważnych. My też o tych sprawach informujemy inne instytucje wsparcia, niekiedy prokuraturę, policję, Urząd Ochrony Danych Osobowych, właśnie po to, aby współpracując pomiędzy różnymi instytucjami publicznymi, jak najlepiej dla Państwa eliminować te nieuczciwe zjawiska występujące na rynku.
Bardzo gorąco i serdecznie dziękuję. Przejrzystość rynku, zasady i ochrony. Gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych był pan prezes Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Bardzo dziękuję, panie prezesie, Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże i dziękujemy także wszystkim słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.